Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, część drugą. I witam również naszego gościa, panią Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty. Witamy pani kurator w Radiu Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Cieszymy się bardzo, że pani z nami jest, ponieważ choć jeszcze wakacje, to rok szkolny już gdzieś tam się wyłania zza horyzontu coraz wyraźniej i chcemy o tym nowym roku szkolnym porozmawiać sobie, o tym, co nas cieszy i martwi, napawa obawami i nadziejami. Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. To jest temat, który chcemy dzisiaj poruszyć z panią kurator Barbarą Nowak. Pani kurator, może zanim powiedzmy najpierw naszym słuchaczom, z czym wchodzimy w ten nowy rok, z jakim uposażeniem, że tak powiem, jeśli chodzi o rodziców. Co mogą rodzice wobec szkoły, wobec swoich dzieci, które chodzą do szkoły? Nieraz to może to powtarzamy, ale cały czas gdzieś widać, że to gdzieś jeszcze trzeba powtarzać. Prawa rodziców wobec szkoły. Czego mogą, w co powinni się zaangażować, czego mogą oczekiwać i tak dalej.
Po pierwsze trzeba powiedzieć, że rodzice są osobami, które jako pierwsze wychowują dzieci i absolutnie mają pełnię praw co do decydowania, jak te dzieci mają być wychowane. Rodzice w szkole są bardzo ważną częścią szkoły, są wręcz organem szkoły i mają dostęp i prawo dostępu do wszystkich informacji o swoich dzieciach i o tym, co w tej szkole się dzieje i jak się uczy dzieci, jak się realizuje program, ale również o wszystkich dodatkowych, dodatkowej ofercie szkoły, też muszą być zawsze bardzo dokładnie poinformowani. Na wszystko muszą wyrazić zgodę. Jeżeli nie wyrażają zgody na dodatkowe zajęcia, to ich dzieci nie mogą w tych zajęciach uczestniczyć. To wszystko jest szalenie ważne, ale u podstawy tego funkcjonowania rodziców w szkole leży oczywiście chęć bycia aktywnym w szkole. Do tego namawiam rodziców zawsze. Zapraszam do tego, żeby przychodzili do szkoły, obojętnie jak są zapracowani. Muszą znaleźć czas na to, żeby z tą szkołą współpracować, żeby razem z nauczycielami realizować jednolitą linię wychowawczą. No i muszą być bardzo uważni, patrząc na to, jak dzieci uczestniczą w różnych zajęciach w życiu szkoły, żeby w razie sytuacji, które według nich są jakieś wątpliwe, czy niewłaściwe wręcz, żeby natychmiast móc reagować. Zawsze tak było, zawsze rodzice mieli do tego prawo, niekoniecznie z tego korzystają, czy niekoniecznie mają tego świadomość, więc myślę, ojcze, że zawsze trzeba to przypominać, a zwłaszcza na początku roku szkolnego, zapraszać rodziców do szkoły, do aktywnego życia w szkole, do wchodzenia w radę rodziców, do pracy jako rada rodziców i do takiego podstawowego dokumentu, który tworzą właśnie rodzice, czyli do dokumentu, który nazywa się Program Profilaktyczno-Wychowawczy. Rodzice tam umieszczają te swoje pomysły na to, jak ma funkcjonować dziecko w szkole, jakie powinny być zajęcia dodatkowe. Razem potem z nauczycielami zatwierdzają ten program, no i razem realizują. To jest oczywiście idea taka, o której mówię, ale ja znam takie szkoły, powiem, w Małopolsce, które świetnie jako wspólnoty funkcjonują. I do tego zakładania takich wspaniałych, dobrze prosperujących wspólnot rodziców, nauczycieli i uczniów zawsze namawiam, bo to jest coś, co powoduje, że po pierwsze w takiej szkole się bardzo dobrze że pracuje i efekty wychowawcze i jak również wszelkie inne, w tym i naukowe, są dużo większe niż w takiej sytuacji, kiedy rodzice i nauczyciele nie bardzo się rozumieją. Dzisiaj zresztą mamy wiele przekazów wynikających z niezrozumienia może czasem roli rodziców, bo słyszymy, że rodzice a to są roszczeniowi, a to są znowu jakoś nie za bardzo też zorientowani w tym życiu szkoły, no ale nie będą zorientowani i może będą różne rzeczy z punktu widzenia nauczycieli niewłaściwe mówić, jeżeli nie będą znali rzeczywistości szkolnej. Więc ja też myślę, że szalenie ważne byłoby, byłby taki wysiłek ze strony nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, żeby rodziców uczyć, tak jak ich dzieci, pewnych rzeczy. Tak? Nikt się nie rodzi od razu mamą czy tatą świetnie zorientowanym, jak należy wychowywać dzieci. Często nauczyciele, przecież wykształceni pedagodzy, mają dużo lepszą wiedzę na temat etapów rozwoju dziecka, na temat zagrożeń, jakie na dzieci czyhają, więc powinni się z tą wiedzą z rodzicami dzielić, uwrażliwiać ich na pewne sprawy i taką jednolitą linię wychowawczą wypracować. Pracowywać, a naprawdę daje to wspaniałe efekty. Dzieci tak wychowywane po pierwsze też czują się bezpieczniejsze, spokojniejsze są, bo wiedzą dobrze, że rodzice i nauczyciele razem działają dla jego dobra. To jest odczuwalne, dziecko wtedy dużo lepiej funkcjonuje w szkole. Więc tych praw rodziców oczywiście jest bardzo wiele. Myśmy tu mówili w audycji tej naszej w telewizji Trwam wcześniej, że są też takie teraz wręcz sformalizowane formy funkcjonowania rodziców. Powstał właśnie ruch ochrony szkoły, taka mocna organizacja, która będzie aktywizowała rodziców o światopoglądzie chrześcijańskim. No i będzie wspierała wychowanie w szkole patriotyczne, moralne, będzie starała się też pomóc szkołom w takim przeciwdziałaniu ideologizacji i wszelkim szkodliwym działaniom. Wydaje się, że ten ruch ma taką perspektywę szybkiego rozwoju i faktycznego stania w obronie i w ochronie dzieci w szkołach.
Tu pani mówi, pani kurator, o pewnym takim ideale, jakim jest aktywny rodzic, zaangażowany, świadomy i tak dalej. Dobrze, to są ideały, trzeba je mieć, ale wiemy, że to bywa różnie w praktyce. Zapytam z drugiej strony, czy jest coś takiego, jeśli chodzi o strony szkoły jako takiej, czy nie wiem, dyrekcji szkoły, że szkoła, niezależnie od stopnia aktywności rodziców i świadomości, że szkoła musi pytać rodziców, kontaktować się z nimi. Czy są takie kwestie, gdzie szkoła musi pytać, czy możemy tak, czy to, czy tamto?
Oczywiście, że tak. To jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy szkoła musi zapytać rodziców o zgodę. Na przykład w uczestniczeniu w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach dodatkowych, przy wszelakich rodzajach wyjść, przy kontaktach z osobami, które nie są nauczycielami, czyli obcymi. Musi być zawsze wyrażona zgoda rodziców.
Wszystko, co wychodzi poza lekcję?
Wszystko, co wychodzi poza lekcję.
Musi być pytany.
Nauczyciel, zakładamy zawsze, że kontakt dziecka z nauczycielem jest absolutnie bezpieczny, tak? Że nauczyciel jest tą osobą, która poprzez swoje odpowiednie kwalifikacje i to nie tylko zawodowe, ale i moralne, jest tą osobą, której możemy powierzyć bezpiecznie dziecko. Oby tak zawsze było. Ale to nie tylko jest ideał ojczy, to jest taka rzeczywistość, do której powinniśmy dążyć. Zawsze każdy nauczyciel ma nad sobą dyrektora, dyrektor ma obowiązki tutaj nadzoru pedagogicznego i jeżeli to wszystko dobrze jest zorganizowane, to naprawdę jest tak, jak powinno być, ale nic nie może być poza wiedzą rodziców, więc o każdej takiej sytuacji pozalekcyjnej, że tak powiem, czy też o każdej sytuacji związanej z zachowaniem dziecka zawsze musi być informowany, zawsze muszą być informowani rodzice. I ta troska o dziecko musi być, tak jak mówię, obustronna. I z jednej strony rodzice, z drugiej strony nauczyciele i tylko wtedy możemy faktycznie tak zabezpieczyć to funkcjonowanie dziecka w szkole, żeby naprawdę osiągnęło szczyty swoich możliwości intelektualnych, było dobrze wychowane, przecież na tym nam bardzo zależy, żeby potrafiło bezpiecznie poruszać się w przyszłym świecie. Szkoły zakładają pewne ideały jednak, ojcze, i ja jestem przekonana i znam takie szkoły, które są bardzo blisko tego ideału. Naprawdę mamy wielu wspaniałych nauczycieli, wielu wspaniałych dyrektorów i wielu wspaniałych rodziców. To też obserwuję od jakiegoś czasu, że dużo więcej jest rodziców dzisiaj zainteresowanych tym, jak funkcjonuje szkoła i jego dziecko w szkole. I cała masa różnego rodzaju imprez, nawet takich pikników, czy też wspólnych wycieczek, ale również wspólnych pielgrzymek. To wszystko funkcjonuje w naszych szkołach. Chciałoby się, żeby tak było wszędzie, ale jest w bardzo wielu miejscach i myślę, że jak inni to zobaczą, to też by chcieli, żeby tak było w ich szkołach i możemy tutaj takim dobrym działaniem nawet zarażać, bym powiedziała, chociaż to słowo dzisiaj nie jest dobrym może słowem. I stąd mówię, że w momencie, kiedy słyszę, że rodzice się jakoś organizują, jeszcze jak słyszeliśmy w audycji, to nie tylko rodzice, ale tu również jakaś część nauczycieli wchodzi w takie inicjatywy, gdzie będą z założenia i w praktyce działać dla dobra dziecka, w co wchodzą również te sytuacje, kiedy nauczyciel służy rodzicom swoją wiedzą, no to jednak to jest też jakaś część naszej rzeczywistości.
Pamiętamy te sytuacje, kiedy szkoły były zamykane w różnych małych miejscowościach, bo mało dzieci, były różne powody i ten sprzeciw właśnie rodziców często, że no ja, ale jak szkoła, przecież ona nas tu integruje jako miejscowość, jako wioskę, to jest centrum życia nie tylko uczenia się naszych dzieci, tak, ale centrum życia wielu spraw.
Ojcze, muszę to powiedzieć w takim razie, bo ojciec poruszył rzecz, która jest po prostu niesamowicie piękna. Ja to przeżywam bardzo często, bo niestety nadal są sytuacje takie, że są miejsca, miejscowości, gdzie dzieci jest coraz mniej, że szkołę właściwie, no zupełnie to, że się nie opłaca, to już jest zupełnie inna sprawa, bo mówimy o finansach, ale społeczność danej miejscowości na przykład pamięta świetnie, że to ich rodzice, dziadkowie budowali tą szkołę, że to oni sami tę szkołę przecież stworzyli, że są ogromnie związani z tą szkołą i nie mogą się pogodzić z tym, że nagle ta szkoła ma przestać funkcjonować. Szkoła w każdej małej miejscowości jest takim bijącym sercem tej społeczności. Jeżeli to serce się usunie, to miejscowość obumiera. Zresztą słyszę często nawet takie informacje, no przestanie funkcjonować tu szkoła, przestanie również funkcjonować parafia. Nie wiem, czy ojciec wie, że to też takie jest powiązanie. I wtedy ci ludzie mówią, no, z czym zostaniemy? Właściwie nic nie będziemy mieli. Nic w przekładzie dla nasze dzieci, nic na naszą duchowość. To kim będziemy? Tracimy tożsamość. Ta szkoła często jest właśnie takim miejscem, które ludzie upatrują jako taki fundament swojej miejscowości. Oni się do tego odnoszą. Są często moim zadaniem, no może nie takim, który wynika wręcz z jakichś tam przepisów, no ale powiedzmy, że przepisy to nie wszystko w tym naszym życiu, nawet w życiu kuratora. Więc bardzo często rozmawiając z wójtem, jednym, drugim mówię, ale pomyślmy razem może, co jeszcze w tej szkole utworzyć, żeby pracowała na utrzymanie. No, żeby nie było słychać, że ona po prostu się nie opłaca. Ale z drugiej strony są też takie sytuacje, które naprawdę są bardzo bolesne, bo jeżeli można utworzyć w szkole, znaczy wygląda na to, że jedyna liczba osób w klasie to dwie, czy tam trzy, no to już jest, to powstaje znowu taki dylemat, czy to w ogóle jest klasa, czy będzie to faktycznie ten rozwój społeczny tego dziecka, który w tej trzyosobowej czy dwuosobowej klasie będzie, no jednak nie bardzo, ale z kolei, wracając do tego prawa, nie mamy takiego określenia najniższej liczby osób w klasie, które stanowią klasę. Mamy limit górny w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, natomiast nie mamy tej najniższej. najbliższe. I tu zawsze pojawiają się w sytuacji takiej, kiedy się nie tworzy klasy, bądź mówi się o tym, że szkoły no, należy zlikwidować, bo nie ma kto do niej chodzić, no to zaczynają się tego typu dywagacje i wielki problem. To jest naprawdę koszmarny problem dla całej społeczności, jeżeli mówimy o likwidacji szkoły. No i należy robić wszystko, żeby ta szkoła jednak funkcjonowała. W ostateczności tylko ją likwidować. I ja wchodząc w 2015 roku jako kurator, zostając kuratorem, miałam w założeniu realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, w tym wyraźnie było zapisane, nie likwidujemy szkół. Pamiętamy, że poprzednia władza likwidowała, że zwalniała masowo nauczycieli i jak to strasznie odbiło się na kondycji społeczeństw. Więc nie likwidujemy szkół. I dzisiaj, kiedy dochodzi do tego, a oczywiście, że też dochodzi niestety, że naprawdę już nie da się utrzymać jakiejś szkoły, bo tam zostało na przykład, nie wiem, 18 dzieci na 8 klas, no, nie bardzo jest jak to wszystko już tu wytłumaczyć, to ogromny ból i też wtedy staramy się w tym całym takim uzasadnieniu jednak umieszczać, że ten budynek zostaje dalej budynkiem dla społeczności po to, żeby może cicha taka nadzieja, że się uda to jednak odbudować. Ale wszyscy wiemy, raz zlikwidowane, odbudowuje się ciężko. Jeżeli zostawimy tą substancję, ten budynek, to może duch do tego wróci. Więc tak to jest. To są strasznie ciężkie sytuacje. I gdzie można, gdzie tylko jest taka możliwość, to naprawdę razem z tymi rodzicami bronię tych szkół i obserwuję ich z wielkim wzruszeniem, jak bardzo kochają te swoje szkoły, jak bardzo są do nich przywiązani, jak bardzo cenią te szkoły. I to jest taka nauka z tych mniejszych miejscowości. Piękna nauka dla wszystkich urzędników.
Wrócę jeszcze do tego naszego pierwszego wątku, naszej rozmowy. Udział rodziców, zaangażowanie ich w szkołę, w proces dydaktyczny, wychowawczy. Dlaczego? Szkoła chyba coraz częściej jest takim jak w soczewce skupia się pewien taki spór ideologiczny, który trwa w świecie, w naszym kraju też. I to widać choćby w tych dniach dosłownie, cała dyskusja wokół książki, jako taki papierek lakmusowy, chcę to dać ten przykład, pana profesora Roszkowskiego, tak, historia i teraźniejszość, tak, ile wokół tego jest napięć zupełnie niemerytorycznych, chcę powiedzieć, niemerytorycznych, ideologicznych, politycznych, wokół książki do podręcznika, do szkoły, szkolnego podręcznika. I to nie wynika tylko, bo pani powiedziała też, może też proszę o to kilka słów, sama forma jest kapitalna, tak, ciekawa tej książki, ale nie o formę w tym sporze chodzi przecież.
No, ja myślę, że nawet nie chodzi o podręcznik, nawet nie chodzi o to, że to jest jakiś przekaz dla ucznia. To nagle tak się zdarzyło, że właśnie jak w soczewce, całe te spory wokół Polski, funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, w Europie, w historii, w cywilizacji. Nagle to wszystko przeniosło się hurtem, wręcz hurmem bym powiedziała, na książkę profesora Roszkowskiego. To oczywiście jest takie tworzenie faktów zupełnie pozamerytorycznych. To jest taka chucpa polityczna. I to, co najbardziej boli, to to, że, czy boli w sensie pewnej obawy, bo mam nadzieję, że w momencie, kiedy 1 września dzwonek w szkołach zadzwoni, to ucichną te spory, bo byłoby bardzo źle, gdyby spór wokół tej książki, tak jak mówię, zastępczy spór, który po prostu jest pewnym wentylkiem też tutaj do frustracji wyrażanej przez różne środowiska politycznej, żeby się przeniósł na teren szkoły. To jest niedopuszczalne i mam nadzieję, że tego nie będzie. Natomiast jak mamy uspokoić sytuację, to ja bym proponowała wszystkim, zwłaszcza dzisiaj dyskutującym nauczycielom, bo już na polityków to chyba nikt nie ma wpływu, na media tym bardziej, więc nauczycielom bym powiedziała tylko tak bardzo prosto. Podręcznik napisany przez pana profesora profesora Roszkowskiego jest jedynym podręcznikiem dopuszczonym do użytku. I to też od razu mówię i powtarzam. To nie dlatego, że ktoś na przykład w ministerstwie, czy tak jak dzisiaj wszyscy mówią, głównie na pana profesora ministra Przemysława Czarnka zwalają, to nie pan profesor nie dopuścił żadnych innych podręczników, po prostu nikt nie zgłosił się we właściwym czasie z innych wydawnictw z podręcznikiem. Zatem jeżeli jest jeden, jedyny podręcznik dopuszczony do realizacji, naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby nad tym dyskutować. Trzeba z tego podręcznika skorzystać i uczyć po prostu tego przedmiotu według podstaw programowych dokładnie tyle. I w jaki sposób nauczyciel będzie ten podręcznik wykorzystywał do lekcji, to jest jego sprawa. Zawsze tu nauczyciel ma dużą autonomię, natomiast to jest jedyny podręcznik. I jeżeli nauczyciele popatrzą uczciwie i dyrektorzy na to, jak wygląda ich praca z uczniami przy innych przedmiotach, zawsze jest oparta niemal zawsze, prawda? Niemal zawsze jest oparta o podręcznik. Oczywiście, że są wyjątki, ale to naprawdę są wyjątki, gdzie jakiś nauczyciel bez podręcznika pracuje, ale w ogromnej większości pracują z podręcznikiem, więc dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy jeden podręcznik do HIT-u i ten jeden podręcznik musi starczyć dla wszystkich uczących się tego przedmiotu. Udawanie, że się dużo lepiej przez każdego z uczących historyków, nauczycieli ten przedmiot opracuje, wymyśli, poda uczniom niż to, co zrobił pan profesor, no powiem, że jest no, taką mało odpowiedzialną w tym momencie deklaracją. Sama jestem historykiem, a książkę przeczytałam naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Wiele rzeczy inaczej w tym momencie zaczęłam postrzegać, ale nie znaczy, że wywróciło mi to mój światopogląd, tylko uzupełniło. I jestem za to bardzo wdzięczna. Ja osobiście jestem wdzięczna za tą książkę panu profesorowi. I myślę, że każdy odpowiedzialny nauczyciel, historyk, powinien po prostu ze spokojem do tego podręcznika podejść i wykorzystać wielki, ogromny potencjał tej książki, żeby młodych ludzi uczyć historii tak, jak ona faktycznie wygląda. Uczyć wreszcie historii tak, żeby uczeń, który skończy ten kurs historii najnowszej, był świadomy, skąd jest, jaką ma historię za sobą, z czego może być dumny, a ma z bardzo wielu przecież naszej historii faktów, wydarzeń, procesów historycznych, może być dumny. Mamy po prostu wychować Polaków, którzy poniosą odpowiedzialnie to zadanie polskie dalej, a korzystając z tego podręcznika, z tej wiedzy, z tego zapisu historii przedstawionego przez pana profesora Roszkowskiego, naprawdę należy skorzystać. Do tego namawiam do spokoju i namawiam do uczciwego realizowania obowiązków nauczycielskich wszystkich historyków.
Zresztą sam przedmiot, bo podręcznik jest do przedmiotu, który nazywa się tak właśnie Historia i teraźniejszość. Sam przedmiot wyrósł z takiego rozeznania, że no, młode pokolenie gdzieś, że przerwał się ten przekaz tożsamościowy chyba, tak? Gdzieś w szkołach, w rodzinach często.
No, kod kulturowy nam się zupełnie zerwał, niestety, ojcze, tak? To mamy taką sytuację, kiedy widzimy, że starsze pokolenie, które mówiło skrótami, na przykład bazując na przerobionych lekturach, dzisiaj mówiąc jakieś właśnie przytaczając jakieś wydarzenie, jakąś osobę z tych lektur, widzi oczy zdziwione i absolutne niezrozumienie młodego pokolenia. To bardzo źle, ale to wynikało z tej polityki wstydu, prawda? Wszyscy ją pamiętamy, jak bardzo zresztą mamy całe środowiska polityczne dzisiaj nadal opowiadające o to, jak ta Polska jest zła, Wystarczy popatrzeć na środowiska nawet mediów. Nie ma potrzeby, żebym ja tu przytaczała nazwy tych gazet czy tych telewizji, ale słyszymy o tym, że właściwie to ten Holokaust to jest nasza wina, prawda? Słyszymy naprawdę obraźliwe teksty, ale przede wszystkim ogromnie kłamliwe na temat roli Polaków w różnych wydarzeniach. No najwyższa pora, żeby to zgodnie z prawdą historyczną pokazać, jak było naprawdę. No to jest istotne, tak? Historia ma nas nauczyć o wszystkim, co było, co się działo, po to, żeby młody człowiek, ucząc się historii, umiał przewidywać pewne procesy, umiał wiązać też w całość pewne wydarzenia, logicznie potrafił rozpoznawać te wszystkie połączenia przyczynowo-skutkowe. No, tego ta historia dzisiaj w ujęciu pana profesora Roszkowskiego uczy i ja to mówiłam i będę powtarzać, że profesor Roszkowski w swojej książce potraktował ucznia w sposób niesamowicie piękny, bo traktuje go jak osobę do rozmowy, do dyskusji, z wielkim szacunkiem do niego się odnosi. Nie zakłada, że ma do czynienia z człowiekiem, któremu trzeba naprawdę wszystko 10 razy powtórzyć i to w wielkich skrótach i tak naprawdę odciążyć go od myślenia. Właśnie uczy ten podręcznik myślenia. I ja powiem tak, no, całe lata jako nauczyciel historii na jakichś metodycznych spotkaniach, mając bardzo dobrych przewodników metodycznych, wiedziałam, że to jest najważniejsze, żebym ja, traktując tego ucznia poważnie, z całą odpowiedzialnością kształtowała go do tego, żeby był świadomym Polakiem i żeby był później odpowiedzialny za tworzenie przez siebie już losów państwa polskiego. I brakowało nam tego. Tę lukę dzisiaj wypełnia podręcznik profesora Roszkowskiego. Ogromne podziękowanie i podziw dla niego, tym bardziej, że okazał się być człowiekiem bardzo odważnym, bo dzisiaj środowisko te, które jest związane ze szkalowaniem Polski w dużej mierze, po prostu wręcz, powiem, pluje na niego, a on musi dać temu odpór. Ale to on ma rację i trzeba stanąć oko w oko z prawdą i zacząć odpowiedzialnie, historycznie uczyć młodych ludzi.
Mówimy tutaj o wielkiej nadziei, z jaką wchodzimy w ten nowy rok szkolny, że ten nowy przedmiot, ten nowy podręcznik, że pomoże ten kod kulturowy, jak tu pani kurator powiedziała, w młodym pokoleniu odbudowywać. I to jest jedna z wielkich nadziei, z jaką wchodzimy w ten nowy rok szkolny. A po stronie obaw, czy nie obawia się pani teraz powtórki z roku ubiegłego, nauczania zdalnego, powrotu tych obostrzeń i tak dalej? Jak to w ogóle pani postrzega ten rok miniony? Jak matury w tym roku pani ocenia?
No, już było troszeczkę lepiej z maturami i myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, bo nie będzie żadnego zdalnego nauczania. Ja patrzę z nadzieją, słuchając, uważnie wsłuchując się w słowa różnych osób. Słyszałam wiceministra zdrowia, który powiedział, że COVID to już właściwie jest coś, co będziemy przeżywać przez następne lata, więc jest to coś w rodzaju zwykłej grypy, więc no, przed zwykłą grypą nie przypominam sobie, żeśmy zamykali kiedykolwiek szkoły, więc mam nadzieję, że już to nie będzie. Słyszałam pana ministra Czarnka, który na zapytanie nauczycieli tam takiego Stowarzyszenia do Wolności mówił, że nie będzie zdalnego nauczania, więc ja bazuję na tym, jak również mam nadzieję, że wszyscy odpowiedzialni ludzie za edukację, za państwo polskie wyciągają przecież wnioski z tego, co było, a prawda prawda jest taka, że zdalne nauczanie przyniosło nam ogromnie dużo szkód i mówię o szkodach, które ciężko będzie naprawić, jeżeli w ogóle są odwracalne, bo mówimy o zmianach w psychice młodych ludzi, o uzależnieniach od internetu, o sytuacjach często zdrowotnych, złych i o wielu, wielu tu jeszcze innych sprawach, jeszcze może bardziej przykrych. No jeżeli jakikolwiek bilans mamy tutaj uczynić, to zdecydowanie wiemy, że żeby dobrze rozwijał się młody człowiek, zresztą osoby dorosłe też, żeby mogły dobrze funkcjonować, to musi być zachowana ciągłość relacji międzyludzkich, że nie można człowieka odrywać, izolować i zostawiać samemu sobie, bo żadne wspaniałe nowinki techniczne nie zastąpią tego kontaktu bezpośredniego i trzeba dzisiaj zrobić wszystko, żeby tym młodym ludziom w dużym mierze pogubionym i to trzeba powiedzieć, uderzając się w piersi, z naszej winy, z dorosłych winy, tak, bo to myśmy im to ufundowali, te izolacje, to trzeba tym ludziom pokazywać, jak szalenie ważne i są tylko te, i naprawdę ciekawe, są tylko te relacje autentyczne, człowieka z człowiekiem, te rozmowy, te emocje, pokazanie im dookoła, jak piękny jest świat. To jest ważne dzisiaj i dlatego powiem szczerze, że nie obawiam się już zdalnego nauczania, ponieważ traktuję to jako rzecz, która nie może mieć miejsca.
Nie obawiam się, bo ufam, że nie będzie.
Absolutnie. Tak, jestem przekonana, ojcze, ja powiem tak, ja jestem przekonana, że nie będzie, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy są odpowiedzialni, a odpowiedzialny człowiek no, nie będzie szkodził młodemu pokoleniu. Tak to bym ujęła.
Czy pokłosiem tych różnych, jak tu pani wspomniała, poranień jakichś po tych lockdownach o nauczaniu online, i tych różnych skutkach i psychicznych, i fizycznych w młodym pokoleniu. Czy pokłosiem tego jest decyzja, że od 1 września będą w szkołach musieli być zatrudnieni pedagodzy specjalni w szkołach, które nie są szkołami specjalnymi?
Powiem tak, w jakiejś części na pewno jest to pokłosiem, tak? Bo tylko, no ja mam tu też swoje zdanie. Ja powiem szczerze, że ja się obawiam w dużej mierze takiego ogromnego wzrostu, bo prawie to zdaje się, że jeszcze raz tyle będzie zatrudnionych jak do tej pory tych różnych specjalistów. Tym pedagogów specjalnych, psychologów i tak dalej. Czyli generalnie ja widzę takie przesunięcie z poradni pedagogiczno-psychologicznych w dużej mierze na działanie szkoły. Trochę się tego obawiam. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że szkoła powinna być od tego, żeby właśnie uczyć i wychowywać i opiekować się tymi dziećmi. Natomiast sprawy takie inne, bardziej specjalistyczne, nie do wszystkich dzieci skierowane, no to bardzo dobrze się sprawdzały w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dobrze, ale to jest moje zdanie, absolutnie nikogo więcej. Pozwoliłam sobie na to powiedzenie. Natomiast faktem jest, że w jakimś tam założeniach czytamy, że po to, żeby odbudować tą substancję psychiczną młodych ludzi, to tą pomocą mają służyć ci kierowani w ogromnej liczbie nowi specjaliści do szkół. Ja widzę też w tym taką sytuację, która jest realizowana od dłuższego czasu, czyli jest związana z prowadzeniem tej edukacji włączającej, bo ci ludzie, którzy wejdą do szkół, będą mieli to zadanie realizowania edukacji włączającej, o której już miałam okazję krytycznie się wyrazić w audycji w telewizji Trwam. I stąd te moje niepokoje, jak również jeszcze jednej sprawy, więc wszyscy świetnie wiemy dzisiaj i bardzo głośno było przecież nie tak dawno nawet o tym, jak kształtują zwłaszcza psychologów nasze uczelnie, w dużej mierze przecież lewacko i lewackie są te uczelnie. I my dzisiaj już mamy takie sytuacje, które też już kiedyś gdzieś tam nazywałam, że przychodząc do szkół, ci ludzie muszą mieć też formację przekazaną, co mogą, a czego zdecydowanie nie mogą, dlatego że spotykamy się z takimi sytuacjami, że psycholodzy, którzy aplikują do szkół, mówią, że tu będą uczniom na przykład pomagać w wyborze, no nie wiem, swojej identyfikacji tożsamości płciowej, że będą im pomagać w wyborze własnego światopoglądu, a to w ogóle nie tak jest. Prawo oświatowe i prawa rodziców, jakie są zagwarantowane w Konstytucji, mówią wyraźnie, to rodzice o tym decydują, to wszystko, co się dzieje w szkołach, musi się mieścić w tych założeniach prawa oświatowego. Człowiek, który wchodzi do tej rzeczywistości, musi respektować, a nie układać zupełnie nowego pomysłu na to, jak ma funkcjonować szkoła. I stąd ileś tych moich obaw, chociaż to założenie, o którym ojciec mówił, oczywiście, że też funkcjonuje może jako jedno z najważniejszych, że należy teraz pomóc uczniom, którzy się pogubili w wyniku pandemii. No ale mądry człowiek powinien wiedzieć, że skoro żeśmy już stworzyli to zło, no to też musimy przyjąć to na siebie, że trzeba to naprawiać, niekoniecznie w taki sposób, można w inny sposób to realizować.
Użyła pani takiego sformułowania edukacja włączająca. Co to jest takiego? Skąd te pani obawy wobec... Bo to pani w takim kontekście użyła jako coś, czego się obawia.
Tak. Edukacja włączająca to jest taki proces, który my znamy od wielu lat, funkcjonujący w Ameryce, w Europie, myślę, że niemal na każdym kontynencie, który ma w zamierzeniu umieścić wszystkie dzieci w szkole masowej. To jest tak najogólniej rzecz biorąc. Czyli każde dziecko, obojętnie jakie ma potrzeby, specjalne potrzeby, ma prawo znaleźć się w szkole masowej. I oznacza to, ideałem jest oczywiście, żeby tak jak mówię, każde dziecko. I powiem tak, że byłam przed kilku laty mocno strofowana przez panią, która była z takiej europejskiej organizacji do spraw równości, tej organizacji włączającej, kiedy mówiłam, że no jednak są takie dzieci, które nie mogą być w masowej szkole, bo po prostu do niej się nie nadają, to nie skorzystają na tej nauce w klasie masowej, mają zupełnie inne potrzeby i czasem tylko naprawdę świetny specjalista w danej dziedzinie jest w stanie temu dziecku tak pomóc, żeby ono mogło się rozwijać. Natomiast jak będzie w takiej klasie masowej, no to się nie rozwinie, czyli zrobimy mu szkodę. I wtedy ta pani z tej organizacji, rodem chyba z Belgii, bardzo mocno przy innych osobach, myślę, że to pamiętają te osoby, które były, nakrzyczała na mnie, dokładnie nakrzyczała i powiedziała, jeszcze zobaczysz, że wszystkie dzieci będą w szkołach masowych, nie będziecie mieli tych szkół specjalnych. Dzisiaj mówimy i dzisiaj mamy takie zapewnienie od pana ministra Czarnka, że szkoły specjalne nie znikną, bo szkoły specjalne w Polsce są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy wspaniałe środowisko nauczycieli specjalistów, którzy po prostu cuda wręcz potrafią czynić w kontakcie z dziećmi, bo mają taką wiedzę i takie doświadczenie. Jeżeli te wszystkie dzieci, które mają szczególne potrzeby, znajdą się w naszych masowych szkołach, to choćbyśmy wszystkich nauczycieli ciągali od jednego kursu do drugiego, nie spowodujemy, że z każdym rodzajem potrzeb dzieci ci nauczyciele sobie poradzą. Naprawdę trzeba do tego specjalistów ukierunkowanych. I ta obawa moja, którą myślę, że podziela wiele osób, polega na tym, że stosując takie siłowe rozwiązanie, kiedy te wszystkie dzieci znajdą się w klasach i w szkołach masowych, spowodują, że bardzo poważne obniżenie poziomu nauczania, bo trzeba będzie dostosowywać się, no i teraz możemy wracać do tego krajowego programu też równości, tak? Bo muszą się dostosować do tej osoby, która tam jest, bo muszą brać poprawkę na to, że ta osoba tego i czy tego nie zrobi, a to nie tak ma wyglądać, że kosztem, że pomagając jednemu dziecku, koszt płacą wszystkie inne dzieci, więc dla mnie taki pomysł na edukację włączającą jest niewłaściwy. Jest oczywiście spora grupa takich młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami, które wręcz powinny być w klasach masowych, w szkołach i klasach masowych. To są dzieci, które na przykład no, mają jakieś ograniczenia ruchowe, tak, ale intelektualnie są bardzo sprawne. Albo jakieś inne są tu sytuacje, które trudno w tej chwili rozważać. Oczywiście, że tak, ale to musi być mądra decyzja. Za każdym razem ma to skutkować tym, że wszyscy faktycznie będą mieli równe prawa, a nie, że będzie ktoś uprzywilejowany, a reszta po prostu będzie no, gorzej traktowana. To są sytuacje bardzo delikatne i ja to, co mówię w tej chwili, to bardzo proszę traktować to jako pewnego rodzaju skrót i uproszczenie, a nie jakieś wywody, które są naukowe. Natomiast to, co ja mówię i to ten skrót i uproszczenie jest na podstawie osoby, która ma doświadczenie i która ma też relacje od nauczycieli specjalistów, od osób, które to już przeżyły i jak również takie doświadczenie z badań, które są publikowane jako efekty tej edukacji włączającej w takich krajach jak chociażby Norwegia, jak Kanada, jak Holandia.
Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. To jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Zapraszamy teraz państwa do rozmów na naszej antenie, do państwa do telefonów. Przypomnę numery telefonów do studia, do Radia Maryja, do Torunia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa to numer 56 655 23 56. Użytkownicy telefonii komórkowej w naszej rodzinie mają do dyspozycji dwa numery telefonów 536 600 100 oraz 536 600 200 i nasi słuchacze z zagranicy również dwa numery 48, 56, 655, 23, 33 i 48, 56, 655, 23, 66. nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Dzwonią telefony, odbieramy więc pierwszy z nich. Halo, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony Lila, ja dzwonię ze Śląska.
Witam,
jestem mamą dziecka niepełnosprawnego. I powiem, że również inkluzja jakby spędza mi sens powiek. Między innymi mogłabym odpowiedzieć na temat, który poruszyła pani Hanna z Warszawy. Czy rodzice dzieci niepełnosprawności mają świadomość, posyłając dzieci do szkół specjalnych bądź ogólnodostępnych? Wydaje mi się, że wielu rodziców ma taką świadomość, że dla naszych dzieci najlepszą szkołą jest szkoła specjalna. Dlatego, że szkoła specjalna, na przykład jeśli chodzi o klasy, dzieci są odpowiednio dobierane pod swoje niepełnosprawności, żeby jakby nie kolidowały sobie. Zresztą są wytyczne w rozporządzeniach. Moje dziecko jest w klasie pięcioosobowej, a nie w takiej dużej klasie, na przykład jak w szkole ogólnodostępnej. Klasy są mało liczne, gdzie jest jeden nauczyciel i do tego jest nauczyciel wspomagający. Kolejny tutaj jakby taki punkt to jest, specjalnie zorganizowane są zajęcia rewalidacyjne, czyli dodatkowe. Tego nie ma w szkole ogólnodostępnej, jak zajęcia z fizjoterapii, SI, jest logopeda, jest psycholog. Sam logopeda to jest specjalista, który posiada wiele jakby kursów ukończonych poza studiami. To są ludzie, którzy kształcą się przez całe życie, często za te kursy sami płacą. Często nauczyciele szkoły specjalnych sami dokupowują to, co po prostu może pomóc w kształceniu, w wspieraniu w rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Kolejny jakby taki argument ze szkołą specjalną to jest to, że metody w szkole specjalnej, a metody w szkole ogólnodostępnej to są różne metody. Ja powiem, że moje dziecko ma 9 lat, jest oduczany ją jakby siedzieć w pamper, tak, używać pampersa. Nie widzę jej w szkole specjalnej, to jest w szkole ogólnodostępnej, przepraszam bardzo. Moje dziecko będzie stukać, śpiewać, mówić. Jak się dzieci pełnosprawne mają uczyć i co ta klasa pełnosprawnych dzieci może dać mojemu dziecku? Na pewno niewiele, nie jestem przeciwna. Nauczyciel ze szkoły ogólnodostępnej, to jest kolejny taki punkt, nie ma ani umiejętności wyuczonych, ani kwalifikacji. Może nie mieć predyspozycji, ponieważ sam siebie nie wybrał pracy w szkole specjalnej. Nie, on tego nie wybrał, więc to jest takie oszukanie tych nauczycieli. A to też jest szkoda dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tu jeszcze mam taką, jeśli chodzi o uczniów, w ogóle dzieci ze specjalnymi, specjalne po prostu, niepełnosprawne, również intelektualnie, że szkoła specjalna może być dla nich, szkoła, przepraszam, ogólnodostępna może być zagrożeniem dla jego rozwoju, dla samopoczucia, dla psychiki generalnie, ponieważ dziecko również na etapie rozwoju, dziecko niepełnosprawne, dostrzega to, że się różni i ono samo z sobą się zmaga, żeby zaakceptować swoją niepełnosprawność. No a tutaj na tle szkoły specjalnej ono nie jest aż tak bardzo inne, jak w szkole po prostu ogólnodostępnej. Chcę jeszcze powiedzieć, że jakby tak brzydko, że no, na osła można mówić rumak, ale w rzeczywistości nie da się zaczarować. Ja nie chcę, żeby moje dzieci, żeby dzieci może tak pełnosprawne uczyły się wrażliwości społecznej i empatii kosztem mojego dziecka. Ponieważ dzieci pełnosprawne wynoszą to z domu. To dom jest podstawą wychowania, a nie eksperyment szkolny. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że trzymam pana profesora Czarnka za słowo o tym, że to rodzic ma prawo decydowania o wychowaniu, o kształceniu własnego dziecka. Tyle chciałam na ten temat powiedzieć.
Dziękujemy,
mam nadzieję, że wielu rodziców zdaje sobie sprawę, że najlepszą jakby opiekę mają dzieci jednak w tych szkołach specjalnych, specjalnie dostosowanych. Jeszcze tylko mogę powiedzieć jedno, że inkluzja, według mnie oczywiście, może być formą zaoszczędzenia pieniędzy, tak? Bo co zrobimy teraz z taką rzeczą nauczycieli, którzy przez całe życie uczyli w szkołach specjalnych? Są też inne subwencje, które idą za dzieckiem niepełnosprawnym, a za dzieckiem pełnosprawnym. Dzieci niepełnosprawne mają te subwencje wyższe, wobec czego w szkole ogólnodostępnej ta subwencja się rozmyje. Dobrze, to bardzo dziękuję za możliwość.
Pani Iliu, czy pani spotkała się z taką propozycją, żeby dziecko posłać do takiej ogólnej szkoły, pani osobiście?
To znaczy, ja jestem świadomym rodzicem, myślę, i ja nie korzystam z takich. Czy bezpośrednio otrzymałam? Nie. I moje dziecko najpierw zaczęło przedszkole, tylko 15 plus 5 to jest, teraz mi uciekło. Integracyjne, tak, integracyjne przedszkole. I już to dało mi powód do tego, żeby przenieść dziecko do szkoły specjalnej.
Mhm. Bardzo dziękuję pani Lilia za ten głos.
Dziękuję.
Kłaniam się.
Dobranoc.
Dobranoc z Bogiem.
No, piękny głos pani. Faktycznie pani mówiąc sobie, że jest świadomą mamą, no tak, pani jest absolutnie świadoma. Zresztą poruszając te kolejne wątki, nawet jak mówi pani o tej subwencji, która potem się rozmyje, ona nigdy nie jest do końca tak znaczona, żeby faktycznie była tylko na to dziecko. I mamy w tej chwili takie problemy też nawet w szkołach, kiedy widzimy, że to dziecko, które jest w tej szkole masowej, ale to dziecko z tymi specjalnymi potrzebami jest wykorzystywane do tego, żeby różne dziury łatać, tak, a nie na niego idą te pieniądze. Ma pani absolutnie rację i to jest sytuacja, która może się zdarzyć. Ale przede wszystkim ja pani chcę bardzo podziękować za to, że co pani powiedziała, bo dokładnie tak samo, mając dużo mniejszą pewną wiedzę niż pani, ale tak samo to czuję. Nie może być tak, że my tu robimy z siebie niesamowicie tak wrażliwych i takich dobrych ludzi, bo się tu zaopiekujemy tym, który potrzebuje specjalistycznej opieki, a równocześnie powodujemy jego dyskomfort kompletny. Ja mówiłam w telewizji, trwałam już nawet o takiej sytuacji, którą znam bezpośrednio, nie jedną znam, ale to jest tak, to były nawet badania bodajże w Norwegii, które informowały, że większość dzieci, które kończyły z tymi specjalnymi potrzebami, które kończyły szkołę masową, nadawały się do leczenia psychiatrycznego, ponieważ one były świadome tego, że one nigdy nie będą takie same jak te dzieci zdrowe, że nigdy nie będą miały sukcesu. No nie miały szansy na ten sukces. Natomiast w szkołach specjalnych i jeszcze raz chciałabym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Te szkoły specjalne, które my mamy w Polsce, one są naprawdę fantastyczne. Fantastyczne ze względu na przede wszystkim nauczycieli, to jest pierwsze. Po drugie, w tej chwili w dużej mierze na infrastrukturę, na wszystkie potrzebne pomoce, które są dla tych dzieci. I dlatego też, że tu jest ogromny przecież też wysiłek państwa i to trzeba wyraźnie podkreślić, że stać nas na to, Bogu dzięki, że nas na to stać, że my tworzymy klasy dla osób, które po pierwsze faktycznie no są, mają podobne potrzeby i to są mało liczne klasy. Zdarza się, że jeden nauczyciel z jednym dzieckiem pracuje, ale są też klasy dwu- czy pięcioosobowe. Tak, i wtedy można temu dziecku pomóc. Ci fachowcy zrobią wszystko, żeby to dziecko osiągnęło szczyt swoich możliwości. Oni są w stanie poświęcić mu całą swoją wiedzę i to jest, ma efekt. Nigdy i ogromnie mnie boli ta polityczna poprawność, to udawanie, że jak ja będę w tej masowej klasie miała jedno czy dwoje dzieci, które potrzebują specjalnej pomocy, to te dzieci będą tutaj osiągać niesamowite możliwości, mając do opieki dodatkowego nauczyciela. No nie ma tak. No po prostu nie ma. No nie wiem, dlaczego tak tę rzeczywistość się zakłamuje i opowiada się, że każdy nauczyciel tak będzie dzisiaj może nie, ale za chwilę tak będzie wyszkolony, że on sobie z każdym rodzajem niepełnosprawności poradzi. No nie ma takich możliwości. To jest bzdura, to jest kłamstwo. No każdy nauczyciel jakoś tam się specjalizuje. Ten w specjalnej szkole też się specjalizuje. To jak ja mogę też, i tu jeszcze jedna sprawa, która no, zachwyciła mnie, że pani to też rozumie, że nauczyciel, który idzie powiedzmy na uniwersytet i kształci się jako historyk, no i będzie mi to najbliższe, więc będę tym się posługiwać, tak? Ja staram się jak najlepiej zadbać o swoją wiedzę, ale również uczę się metod nauczania i idę do szkoły kompletnie nieprzygotowana na to, że ja będę musiała sobie poradzić z dzieckiem o specjalnych potrzebach. I jest absolutnie błędem, jeżeli mi ktoś w tej chwili powie, że ja muszę się tak szkolić, a do tego pewno będziemy za chwilę, mam nadzieję, że nie, ale możemy być zmuszani tak jak na Zachodzie, żebym sobie poradziła z każdą niepełnosprawnością, bo ja nie jestem omnibusem i myślę, że bardzo niewiele osób jest takim omnibusem, że potrafi to połączyć. Poza tym nie zawsze ten nauczyciel, który wybiera zawód nauczycielski, również jest przygotowany na to, żeby być również nauczycielem dla osoby ze specjalnymi problemami, tak? I ze specjalnymi potrzebami, może tak powinnam powiedzieć raczej. On nie musi do tego się nadawać. Nie każdy się nadaje. Nie każdy ze względu na swoją wrażliwość, nie każdy ze względu na swoje jakieś predyspozycje psychiczne. No nie ma co zmuszać do tego każdego nauczyciela, żeby tak, a nie inaczej pracował. To jest bzdura, mówienie, że nauczyciel musi być na to wszystko przygotowany. Nie. Tak jest dzisiaj świat, że mamy pewnego rodzaju specjalizacje i powinniśmy wykonywać to, w czym jesteśmy najlepsi. Jeden się nadaje do pracy z osobami o specjalnych potrzebach, inny się nie nadaje. I stosowanie tutaj pewnego rodzaju przymusu to spowoduje to, że tych nauczycieli, których już i tak nie mamy w nadmiarze, będzie jeszcze mniej. Nie tędy droga po prostu. Nie tędy droga. I chciałabym bardzo, żeby głosy, tak jak pani przed chwilą, były słyszalne, a nie żeby były zakrzyczane przez polityczną poprawność. A tak się dzisiaj dzieje. Ale dzieje się to i to też myślę, że poniekąd posłuchać pani głosie, a to trzeba jeszcze raz powiedzieć, za ogromne pieniądze. Za ogromne pieniądze, z pomocą których ta fala płynie przez całą Europę, bo przecież bardzo wielu środowiskom nie zależy na tym, żeby ludzie byli dobrze wykształceni. Raczej zależy na tym, żeby byli tak wykształceni, żeby nie przeszkadzało to w manipulowaniu nimi. Ale świadome społeczeństwo nie może tego łykać jak gęsi, tylko powinno jako świadome społeczeństwo wyraźnie artykułować to, co jest interesem społecznym i interesem państwowym. I mam nadzieję, że tak właśnie się stanie.
Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, jest naszym gościem. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Co do tych obaw, one dalej w nas tkwią. To, co się działo z nami w szkolnictwie dotychczas, to była tak zwana operacja specjalna. To była operacja pandemia. Wśród medialnej paniki istotny wpływ na zdrowie psychiczne miało zniszczenie normalnych kontaktów międzyludzkich i to będzie trwało miesiącami. Na przykład, czy transport publiczny jest bezpieczny? Zastanawiamy się przed pójściem do szkoły, czy pójście do restauracji jest zbyt ryzykowne? Czy warto odwiedzić starszego człowieka, członka rodziny, przyjaciela?
Pani Elżbieto, mam prośbę. Pani Elżbieto, proszę sformułować pytanie do naszego gościa, dobrze?
Tak,
tym wszystkim to już gdzieś tam się słyszało. Proszę pytanie teraz, dobrze?
Tak, oczywiście. To właściwie takie wzmocnienie tego, co pani kurator już mówili, a mianowicie ponieważ to spowodowało utratę dochodu w wielu rodzinach, przemoc, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci. Osoby wrażliwe niepełnosprawne szczególnie będą narażone na zwiększone cierpienie. To podsumowując te głosy pani kurator, powrót do nauczania zdalnego to katastrofa ekologiczno-społeczna najwyższego szczebla. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i co mam powiedzieć? Powiem tak, że to, co pani mówi, jest na pewno pani własnym doświadczeniem i obserwacją tego, co widzi. No, oczywiście to jest jeden z obszarów tych skutków izolacji ludzi, że faktycznie mamy już wszyscy podświadomość, ja myślę, że najbardziej ci młodzi, że tak naprawdę era bezpieczeństwa się zakończyła. Także my dzisiaj jesteśmy wszyscy, no, żyjemy w takim przeświadczeniu, że faktycznie coś może złego za chwilę się zdarzyć, że ten świat, kiedy wydawało nam się, że będzie trwał w takiej swojej sielance, no przeminął bezpowrotnie. Pytanie, dlaczego tak się stało, no to już jest zupełnie inne pytanie, natomiast ja do tej pory znam i bardzo młodych ludzi, którzy obawiają się, tak, kontaktu z drugim człowiekiem, są w sobie zamknięci i te, nawet takie terapie i starania się nie zawsze przynoszą efekt właściwy. I to samo z dorosłymi. I powiem nawet o takiej sytuacji, żeby tutaj jakoś zobrazować to bardzo mocno, to co pani mówi, ponieważ ja mam taką specyfikę, no przynajmniej ja tak uważam, więc u mnie podczas, kiedy było to zdalne nauczanie, jednak ogromna większość ludzi przychodziła normalnie do pracy. W wyjątkowych przypadkach była prośba w ogóle i udzielane pozwolenie na zdalną pracę. My jednak jesteśmy cały czas w kontakcie z ludźmi i staraliśmy się tego nie zaniedbać, bo wtedy nie byłoby potrzebne w ogóle to kuratorium oświaty według mnie, jakby nie było kontaktu z ludźmi. I była sytuacja taka, kiedy właściwie wszystko się wyciszało i wtedy powiedziałam nawet tym nielicznym osobom na zdalnym, proszę bardzo, wracamy do pracy. I powiem, że przyszła do mnie jedna z pani wizytatorek i powiedziała z płaczem, że bardzo dziękuję za ten przymus, bo ona już była w takim stanie, że właściwie nie mogła wyjść z domu po zakupy, bo coś tam jeszcze, tam właściwie niewiele musi zjeść, tak. No, nie bardzo wstawała z łóżka i ubierała się, no bo właściwie po co, przecież tak nie wychodzi z domu, a w ogóle jak te drzwi otworzy i wyjdzie, to na pewno zaraz się rozchoruje. No i nagle usłyszała, że albo, że ma wracać i koniec, no bo jak nie, no to właściwie to powinna w tym momencie zastanowić się, czy faktycznie chce pracować. I mówi do mnie, pani nie wie, co się ze mną stało, z jakim ja strachem wyszłam, ale jak ja się dzisiaj cieszę, bo ja chyba bym tam w tym domu umarła z głodu, bo ja bym już nie wyszła do sklepu nawet. Więc to są takie sytuacje, z którymi my też dzisiaj walczymy. To nie jest kwestia tylko małych dzieci, nie jest to kwestia uczniów, to jest kwestia ludzi dorosłych. Dzisiaj wszyscy naprawdę jesteśmy w jakiś sposób poranieni i tu trzeba naprawdę takiego wzajemnego zrozumienia, uśmiechu, powrotu, radości. Ja myślę, że bardzo pomaga w tym życie odpowiednie, duchowe, religijne, wejście do kościoła, budowanie wspólnot po to, żebyśmy się wszyscy razem z tego stanu lęku jakoś wyleczyli, żebyśmy mogli powrócić do normalności, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co naprawdę jest ważne i z tego, co nas naprawdę niszczy.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, pozdrawiam, to jest Słupska, Kacper Moroz, pozdrawiam panią kurator. Bardzo dziękuję za tę audycję. Mam takie pytanie do pani kurator odnośnie tutaj bardziej uczniów. Ja parę lat temu skończyłem szkołę średnią, przyznam się. Ja chodziłem do szkoły katolickiej, ale mam pytanie odnośnie właśnie budowania wspólnoty właśnie z dziećmi, z młodzieżą, która właśnie niestety ma jakieś zaburzenia, czy też autystyczne, czy gdzieś tam po prostu psychiatryczne z racji tej izolacji domowej, która miała miejsce. przez te ostatnie lata pandemiczne, jak powracać do tego z punktu widzenia uczniów? Czy są może jakieś gdzieś tam zalecenia, czy wypracowane może jakieś metody, czy schematy, żeby po prostu wracać do normalności, zwłaszcza też niekoniecznie nie każdy ma taką możliwość, prawda, chodzenia do szkoły jako osoba z zaburzeniami. Rodzice nie zawsze posyłają do szkoły specjalnej, czasami są to szkoły prywatne, ja do takiej chodziłem. I mimo, że nie były to zespoły, tak jak tutaj pani kurator wspominała, kilkuosobowe, tam 3-4 osoby w klasie, tylko tych osób 15, z czego zdecydowana większość to osoby, można powiedzieć, zdrowe. Może nie było żadnych takich przypadków, że ktoś się czuł wykluczony, ale na pewno po tych dwóch latach spędzonych przed ekranem komputera były później pewnego rodzaju trudności z powrotem. Czy pani kurator gdzieś tam ma jakieś tutaj wypracowane metody, które dochodziły do kuratorium w Krakowie, jeśli chodzi o te powroty, właśnie bardzo trudne, bardzo często, bardzo traumatyczne?
Chodzi pani, Kacprze, o te dzieci ze specjalnymi potrzebami, tak?
Przede wszystkim tak, ale tutaj może jakieś wskazówki właśnie, bo wiadomo, że jeżeli tworzymy wspólnotę, no to jako cała społeczność szkolna, jako cała klasa, tak, czyli jak wspólnie sobie radzić z różnego rodzaju właśnie problemami w klasie. No też wiadomo, że są, można powiedzieć, rozbieżności, jeśli chodzi o poziom nauczania, tak?
Mhm. Panie Kacprze, to co pan mówi, to by trzeba było tak bardziej szczegółowo do tego podejść, ale mówiąc szczególnie tutaj, zwracając uwagę na takie osoby, które tutaj mają problemy już głębsze psychiczne. My mamy zbudowane w Polsce takie stopnie referencyjne do opieki nad młodzieżą i to pedagog w szkole jest taką pierwszą osobą, która powinna dowiedzieć się o tym, że sama to zbadać, sama do tego dojść, że ktoś ma problem, starać się rozwiązać najpierw, czy określić, jaki to jest poziom tego problemu, czy jest to do rozwiązania przez pedagoga, czy przez tą współpracę z innymi nauczycielami, z rodzicami, czy też wtedy kierować do psychologa, a nawet do psychiatry. Mamy różnego rodzaju możliwości terapii, ale mamy też ogromnie dużo wspaniałych naprawdę w tej chwili inicjatyw twórczych. Pan mówi o Krakowie, ja mogę powiedzieć o Instytucie Logoterapii, o różnego rodzaju programach typu Archipelag Skarbów i inne, gdzie właśnie to, co pan mówi, buduje się wspólnoty poprzez pewne wspólne podejmowanie działań, poprzez staranie się współpracy z drugim człowiekiem, poprzez takie budowanie też wsparcia wzajemnego, nie na zasadzie obowiązku, musu, tylko tak zupełnie naturalnie, poprzez taki, bazując na ludzkich, jak powiedzieć, emocjach, też działaniach, najprostszych emocjach i tak dalej. Tak? To tak szczerze powiedziawszy, z tego co ja wiem, to tych programów jest bardzo wiele. One niestety nie są absolutnie czymś znanym bardzo szeroko, ale one funkcjonują w różnych miejscach i to, czego mi brakuje, to i ja dlatego absolutnie rozumiem to, co pan mówi, to te pewnej powszechności tych dobrych, sprawdzonych programów. Ja pamiętam, rozmawiając nawet z różnymi prorodzinnymi organizacjami, między innymi ze wspaniałą osobą, z panią Magdaleną Czarnik, jak takie programy od lat opracowywano, a dzisiaj mamy tych programów w różnych miejscach ogromnie dużo. Należałoby, pytanie, kto to powinien zrobić, ale myślę, że to jest do zrobienia, należałoby je przede wszystkim wszystkie zebrać, sprawdzić i zapromować w wejściu do szkół. Tak, to, co pan mówi, to budowanie wspólnoty nie może być żadnym sztucznym działaniem. Musi się wykluwać we wspólnych działaniach, we wspólnych grach, we wspólnych zwiedzaniach, we wspólnych inicjatywach, różnego zupełnie rodzaju. I ci specjaliści, o których ja mówię, są w stanie tak poprowadzić grupy, żeby je faktycznie zjednoczyć, zintegrować i utworzyć z nich wspólnotę. Tu warunek jest taki, że no, będzie to za zgodą oczywiście wszystkich rodziców i z poparciem rodziców i zainteresowaniem rodziców i nauczycieli. Wspólne działanie dla dobra i dla grupy. Więc jeżeli pan byłby zainteresowany takimi działaniami, to ja bardzo proszę o kontakt na to moje kuratorium w Krakowie. Ja mogę dać te adresy i programy, nad którymi w tej chwili też pracuję z różnymi osobami i które no, będę starała się promować u siebie, czyli w Małopolsce.
Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Naszym gościem jest dzisiaj pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja jestem nauczycielką, Agnieszka Pawlik-Regulska. Witam serdecznie panią kurator.
Witamy.
Uczę języka polskiego w Warszawie, w szkole. Teraz jestem nad morzem, dlatego dzwonię chyba jako północ. Teraz jestem akurat na urlopie. Słucham uważnie. Ja bym chciała dotknąć jakby takiego tematu, który dla mnie osobiście jest bardzo trudny. Mianowicie zagrożenia kolejny raz nauką zdalną. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności i jakoś no, staramy się, byliśmy na rozmowie u ministra Czarnka, u wiceministra Piątkowskiego i staramy się za każdym razem mówić o ogromnej szkodliwości tego nauczania zdalnego, bo doświadczyliśmy go na własnej skórze. Myślę, że no, jestem też ciekawa, jak pani kurator na to patrzy. Naszym ogromnym bólem jest to, że 12 maja Sejm zatwierdził zapis w ustawie Prawo Oświatowe, artykuł 125a, który wprowadza nauczanie zdalne, oczywiście w różnych sytuacjach typu zagrożenie niskie temperatury, to też nie jest określone jakie, zagrożenie epidemiczne, też nieokreślone co to znaczy, bardzo szeroko, czy też jakieś klęski żywiołowe. Niestety, no mamy obawy, że będzie to się stawało jakąś praktyką, ponieważ nie jest to no właśnie jakoś tak jasno i szczegółowo określone. A chcę powiedzieć, że no, zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli to nauczanie zdalne ani nie było i z naszym doświadczeniem, ja jako nauczyciel, tak, które nauczanie zdalne nie było realizowane w sposób ani sensowny, tego się nie da. To, co pani tutaj kurator mówiła i co jakby jest podkreślane, ja też tak uważam, że szkoła to jest budowanie relacji. To ważne, żebym ja jako nauczyciel po prostu była z tym młodym człowiekiem. Natomiast nauczanie zdalne kompletnie nas tego pozbawiło, skutki są opłakane, więcej prób samobójczych, depresje, wyizolowane dzieci. Jak myśmy wrócili po tej nauce zdalnej, to w ogóle to jest inni ludzie. To, tak, oczywiście uzależnienie od telefonów komórkowych, to coś okropnego. No i taka, jeżeli mówimy o obawie, no właśnie to jest taka obawa. Moje koleżanki były w Brzegu na spotkaniu z ministrem 12 lipca, z ministrem Czarnkiem, takim otwartym, choć niezbyt nagłośnionym spotkaniu, gdzie kiedy zapytały, to zapowiedział, że w tym roku szkolnym nauczania zdalnego nie będzie i tyle, i kropka. No nie wiem, jak to się ma w stosunku do tej ustawy i rozporządzenia, o którym teraz jest głośno. No bo my mamy autentycznie jako nauczyciele takie obawy, że to się znowu pojawi, a bardzo, 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 bardzo byśmy tego nie chcieli, bo uważamy, że jest to z ogromną szkodą dla młodych ludzi. Poza tym w ustawie jest też taki zapis, że dyrektor nawet jeśli, bo to są też, proszę Państwa, no miejmy świadomość, no ja też w takim miejscu pracuję w Warszawie, to jest taka dzielnica, prawda, gdzie są różne rodziny. I wiem, co to znaczy rodzina patologiczna, mam takie dzieci, gdzie rodzice kompletnie się nie interesują swoimi dziećmi, albo po prostu, czy jest alkohol, czy są to rodziny rozbite, patchworkowe, No i teraz pozostawienie dzieciaków, prawda, w tych rodzinach na dłużej, no to jest dramat dla nich. Ja jak zadałam wypracowanie po pierwszym okresie zdalnego i pytałam, które nauczanie jest lepsze, zdalne czy stacjonarne, to mi dzieci pisały, na 24 osoby, 23 dzieci napisało, że nauczanie stacjonarne i argumenty były tego typu również, że szkoła to jest miejsce, gdzie można z kimś porozmawiać o swoich problemach. Proszę sobie wyobrazić takich ósmoklasistów, którzy piszą takie rzeczy. No jakby co to znaczy, prawda? A maluchy, tak? Moja córka idzie teraz do pierwszej klasy. No i ja sobie nie wyobrażam, tak? Mój mąż pracuje tak na pełen etat, nie ma go 10 godzin w domu. Ja mam zasadę, że pracuję w szkole. No i co, ja ma sama zostać? Prawo polskie na to pozwala, żeby 7-letnie dziecko zostało samo w domu. I co? ja się pytam, co ja mam zrobić jako mama, kiedy nagle zarządzone zostanie zdane nauczanie? Mam zostawić to swoje dziecko? No nie każdy ma babcię, ciotkę i po prostu tak nie powinno wyglądać, prawda? Że ja muszę angażować cały świat, żeby moje dziecko nie zostało samo. Powiem szczerze, ja jestem przerażona zarówno jako matka, jak i jako nauczyciel. Ja nie chcę tak pracować. Ja nie po to kończyłam studia, żeby siedzieć przed ekranem i widzieć kółeczka. W Warszawie tak to wygląda. Na Teamsach dzieci nie musiały używać kamer. Często robiły różne rzeczy. Nie wiem, kąpały się i mamy tego dowody. Były na boisku. Dziewczyny robiły sobie manicure. Grali w gry komputerowe online czy inne. Ja to wiem, tak, bo wpadali. Oczywiście różne nadużycia, nagrywanie, dziwne odgłosy. No nie, no po prostu wielkie weto i przerażenie, jeżeli chodzi o powrót do czegoś takiego. Ja chcę mieć kontakt, ja chcę widzieć te oczy, rozmawiać o różnych rzeczach. Na przerwach się rozmawia o życiu często. Oni są tego pozbawieni. No po prostu dramatyczne to jest i to taki mój głos takiej obawy, ale ja bym powiedziała, że naprawdę niezgody, buntu, przerażenia. Co nam tutaj chcą zafundować? To taki jest mój wkład. No nie wiem, będziemy działać, żeby tego to się nie działo, ale ten zapis w ustawie jest. I to jest smutne.
Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo za ten głos.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz.
Oby na obawach się skończyło tylko.
Kurator również.
Kłaniamy się. Z Bogiem.
No, oby głos pani Agnieszki był mocno słyszalny w Polsce. Tak, wszystko to, co pani powiedziała, jest absolutnie też moją obawą. Natomiast powiem tak szczerze i jako, no może nie powinnam tak mówić, jako człowiek, który powinien bardzo mocno przestrzegać prawa. No i ja nie wierzę. Nie wierzę, no i to nie jest kwestia mojej jakiejś ucieczki tutaj, zamykania oczu i mówić nic nie ma, bo nie widzę, tylko no, nie wierzę, żeby, i to powtarzam już po raz kolejny, żeby można było znowu nauczanie zdalne prowadzić. To wszystko, co pani mówi, jest oczywiście w jakiś sposób niepokojące i ja mówiłam w telewizji, trwałam wcześniej, że ja mam nadzieję, że do tego dojdzie jakieś tam rozporządzenie, które będzie jakimś wyjaśnieniem, chociaż być może, że lepiej, żeby nic już w ogóle się nie działo w tej sprawie, bo po prostu, powiedzmy sobie szczerze, nauczanie zdalne nie może wrócić. Nie może wrócić, bo pani wymieniła chociażby dlaczego i absolutnie jeżeli nie chcemy szkodzić młodym ludziom, nie wolno nam wprowadzać nauczania zdalnego. Natomiast ja powiem coś, co mi się tutaj w jakiś sposób wiąże, co znam ze swojego doświadczenia. Otóż my dzisiaj ja obawiam się trochę, być może to jakaś teoria spiskowa, być może, że to jest pod jakimś naciskiem zrobione, ten zapis. Ja bym tu upatrywała zupełnie innej sprawy. Otóż już dzisiaj tak jest, że zdarzają się sytuacje w różnych miejscowościach, że na przykład jest potrzeba natychmiastowego remontu szkoły i to w trakcie roku szkolnego. I dzisiaj rozwiązaniem jedynym, jaki przychodzi na myśl, to jest to, że samorząd szuka innego budynku. Ja na ten budynek zresztą muszę się zgodzić jako kurator, bo sprawdzam warunki, no oczywiście wszystko, sanepid i tak dalej jak zawsze, więc jest to na pewno rzecz trudna. i być może, że czasem i kosztowna dla samorządu, tak? I wtedy ta szkoła pracuje nie w swoim budynku, tylko w innym, czy też w innych budynkach, w tej innej lokalizacji. I ja mam w związku z tym takie dziwne tutaj podejrzenie, że być może, że po tym doświadczeniu nauki zdalnej, to na przykład ktoś wpadł na pomysł, że o ile byłoby taniej taką operację przeprowadzać remontu bez dodatkowych kosztów, bo posadzi się dzieci i nauczycieli przed komputerem, tak? I mamy sprawę załatwioną. Tylko jeszcze raz mówię, do tej pory radzimy sobie zupełnie inaczej i nie przerywamy tego ciągu, który jest absolutnie konieczny, czyli kontaktu nauczyciela z uczniami i uczniów między sobą. Zatem nie jest to absolutnie wskazane, żeby taką sytuację wykorzystywać. Nie mam pojęcia, dlaczego zostało to zapisane. Być może, że wszyscy o tym usłyszymy. Być może to jest absolutnie na wyrost i niczym nie grozi, ale oczywiście, że rozumiem pani w tym momencie niepokój, ale przypominam też, bo ja oczywiście oglądałam to spotkanie, o którym pani mówiła bodajże 12 lipca i słyszałam tak samo, jak i państwo słyszeliście od pana ministra. Nie będzie nauki zdalnej w tym roku, który się rozpocznie. Nie będzie. No ja mam nadzieję, że po prostu nigdy nie będzie, bo już wiemy, czym skutkowało to nauczanie zdalne. Ja się tego będę trzymała, a państwo też możecie się tego trzymać, bo macie nagrania i jestem przekonana, że nikt z ludzi, ja mówię to już dzisiaj po raz kolejny, ale nikt z ludzi odpowiedzialnych, rządzących nie będzie działał na szkodę dzieci, a dzisiaj wiemy i na szkodę dorosłych, wszystkich, całego społeczeństwa. To zamknięcie, ten lockdown spowodował olbrzymie szkody społeczne, szkody, które nie do końca wiemy, czy uda się naprawić. No, są sytuacje takie, gdzie po prostu się nie naprawi, więc bądźmy mądrzy, wyciągajmy wnioski, uczmy się na błędach i tyle.
Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, jest z nami. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Magda z Gdańska.
Witam Pani Magdo, szczęść Boże.
Tak. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować Pani kurator, Pani Barbarze za to wszystko, co robi przez te lata. Wspiera nas rodziców w działaniach i zawsze możemy tutaj liczyć na radę, na słowo takie merytoryczne. Natomiast chciałabym troszeczkę zmienić temat, ponieważ pani kurator zachęcała nas tutaj również w tej audycji do tego, żebyśmy jako rodzice organizowali się, wchodzili w struktury szkoły, do rad rodziców. Myślę, że większość rodziców, która jest w miarę świadoma, już to robi, ponieważ wiemy, co się działo przez ostatnie kilka lat. I wchodzimy do rad rodziców, do trójek klasowych. Wiemy też, że szkoła powinna informować o zajęciach, które są prowadzone przez organizacje zewnętrzne. No i mam nadzieję, że w tym roku tak będzie, mimo że nie zostało uchwalone tak zwane Lex Czarnek. Natomiast mam taką informację chciałabym przekazać. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie też sprawę z tego, że samorządy miast, dużych miast, które są niestety często lewacką stronę, które idą, troszeczkę zmieniły obecnie taktykę i może już tak rzeczywiście nie próbują wchodzić bezpośrednio przez jakieś organizacje, ale szkolą nauczycieli, szkolą pedagogów, psychologów szkolnych, tak to było w Gdańsku w tym roku. Są to takie szkolenia darmowe, które jakby przekazują marksistowską, lewacką ideologię i poprzez tych nauczycieli potem ta ideologia będzie wnikała bez wiedzy rodziców do szkół, do dzieci, do klas, prawda? Bo my już jako rodzice nie będziemy za bardzo o tym wiedzieli, w jaki sposób to się odbywa, ani w jaki sposób to jest przeprowadzane. Więc mam pytanie do pani kurator. Czy my coś możemy z tym zrobić? Pani Barbaro. co możemy robić, jeżeli samorządy w taki sposób próbują dotrzeć do naszych dzieci? I to jest moje pytanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, co pani robi.
To ja pani dziękuję za to, co pani mówi i oczywiście, że od dawna też obserwuję z zachwytem, powiem, działalność chociażby Odpowiedzialnego Gdańska czy innych stowarzyszeń rodziców. I to, co pani powiedziała, to jest też moją bolączką. Tak, ja też o tym doskonale wiem. Nie tylko oczywiście w Gdańsku, ale również w wielu innych miastach, zaczynając od Warszawy, tak, ale to wszyscy wiemy, to jest tak, że bardzo wielu nauczycieli jest tak przeszkalanych lewacko, bardzo wielu nauczycieli, zwłaszcza młodych, niestety jest absolutnie przekonanych, że mają prawo szerzyć taki światopogląd neomarksistowski. Mamy przykłady niszczenia dzieci. To jest tragedia, to co pani mówi, tak? Pytanie pani do mnie w tym momencie, co my możemy zrobić, jest pytaniem naprawdę również moim, takim czasem krzykiem rozpaczy, powiem, bo ja wiem, co trzeba zrobić. Dla mnie to jest oczywiste, tylko że ja nie wiem, jak to wykonać. To znaczy, ja mówię to zawsze, że mamy kilka działań i to działań po pierwsze takich ze strony władzy, odpowiedzialnej władzy. Otóż ja uważam, że najważniejsze jest odpowiednio dobrać dyrektorów szkół, tak, którzy będą z całą odpowiedzialnością pilnować tego, żeby w szkole dzieci były bezpieczne. Dla mnie taką umową społeczną, piękną i najbardziej zobowiązującą jest to, że rodzice oddają swoje dzieci, swoje największe skarby w ręce nauczycieli i ci nauczyciele nie mogą zawieść tego zaufania rodziców. Po prostu nie mogą. Więc jeżeli rodzice, i tu robię takie łączenie, tak, jeżeli rodzice na początku roku szkolnego opracowują ten program profilaktyczno-wychowawczy, o którym mówiłam, zabierają tam swoje najważniejsze postulaty wobec tego, co w tej szkole ma się dziać i co może się dziać. No już myślę, że nie trzeba wtedy pisać, czego nie ma się dziać. To jest ta umowa społeczna z nauczycielami, którzy muszą to wykonywać i jest dyrektor i powinien być dyrektor, który będzie tego pilnował i przestrzegał, tak? I absolutnie druga sprawa, którą chcę powiedzieć i ja to wielokrotnie u siebie też protestowałam, ja to nazywam, ja to wytykam, no... Z jakim efektem, to już jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli samorząd szkoli nauczycieli w takim właśnie względzie, tak, jak mają uczyć, jak mają wychowywać, szkoli ich w światopoglądzie neomarksistowskim, który jest oczywistą rzeczą, że szkodzi każdemu, a więc i dziecku, do które się to przelewa, to nie ma do tego prawa. Nie ma do tego prawa. Kompetencją organu prowadzącego jest zajmowanie się organizacją pracy szkoły, jest zajmowanie się substancją, budynkiem i tak dalej i kilka jeszcze innych rzeczy. Ale od uczenia nauczycieli nie jest organ prowadzący. Więc pierwsze, co powinno mieć miejsce, to przestrzegając prawa, które już dzisiaj funkcjonuje, niepozwalanie na to, żeby były prowadzone jakieś szkolenia przez organ prowadzący. Takie jest moje zdanie. Ponieważ dzisiaj wiemy, że wszyscy są bardzo mądrzy i wszyscy mogą pozakładać jakieś tam ośrodki szkolące, kształcące, przeszkalające i tak dalej. I tego jest ogromnie dużo i zupełnie w jakiejś tam części bezsensowne. Jest to wydawanie na nich pieniędzy, które nie powinny być wydawane. Takie jest moje zdanie. To trzeba byłoby to uporządkować, tak? Kto może szkolić ale jeszcze raz, jeżeli ta szkoła funkcjonowałaby tak jak ja mówię, że byłby dyrektor, który odpowiednio tutaj sprawdza, więc jest również odpowiedzialny za to, w jakich tam zajęciach biorą udział i jego nauczyciele, w kształtowaniu kadry nauczycielskiej, w tej odpowiedzialności, w przestrzeganiu prawa. Prawo mamy dobre, naprawdę, tylko jak widać nie bardzo przestrzegane, to by te nasze dzieci były bezpieczne. I znowu mówimy to, co powinno być, co ewentualnie jest ideałem, a co, jak pani powiedziała, niestety, jak widać, nie funkcjonuje. Więc według mnie to trzeba byłoby tu jakichś jednak uregulowań prawnych, które by wyraźnie powiedziały, że po pierwsze rozdzieliły te kompetencje i przede wszystkim spowodowały sprawne funkcjonowanie nadzoru w szkole. Ja swoim dyrektorom na początku roku szkolnego, w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, jak się spotykam, bo mamy takie spotkania, wszystkim zawsze powtarzam, to państwo jesteście odpowiedzialni za te wszystkie dzieci, jakie są w szkole. To państwo jesteście odpowiedzialni za to, co nauczyciele przekazują dzieciom. To państwo jesteście odpowiedzialni za to, żeby dzieci otrzymywały rzetelną wiedzę i właściwe wychowanie. I jeżeli państwo widzicie, że jakikolwiek nauczyciel w tym momencie nie przestrzega prawa polskiego, że zaczyna swoje pomysły realizować światopoglądowe, które są niezgodne po pierwsze z prawem naszym oświatowym, jak również z kierunkiem wychowawczym przyjętym przez rodziców w szkole, to państwo musicie natychmiast tego nauczyciela od dzieci odizolować. Jak to zrobicie? Potrzebujecie pomocy? Proszę bardzo, służę pomocą. Ale nie może być tak, że dyrektor szkoły odpowiedzialny za szkołę, za dzieci, dopuszcza do zajęć nauczyciela, który tym dzieciom szkodzi. I to jest oczywiste, tylko tak jak mówię, to są te elementy, które uważam, że trzeba byłoby zastosować, że trzeba byłoby je przestrzegać, a czego tak naprawdę dzisiaj w wielkiej skali nie ma. I pani obawy są absolutnie zasadne i powiem, że ja mam dokładnie takie same. Ja nie jestem pewna dzisiaj, patrząc na to, jak wyglądają moje szkoły w Małopolsce, że wszędzie te dzieci są bezpieczne. To jest mój ból wielki. To jest mój ból i to jest to, co ja artykułuję. Ale obawiam się też, że w wielu miejscach w ogóle na to nie zwraca się uwagi. Miałam możliwości faktycznie w bardzo wielu sprawach interweniować. Nawet powiem, że nie tylko w Małopolsce. I tu zawsze, jeżeli jest wsparcie rodziców, jeszcze raz, jak pani mówi Gdańsk, to odpowiedzialny Gdańsk jest tu takim przykładem, że potrafi naprawdę zmienić sytuację w szkołach tak, żeby te dzieci były bezpieczne. I stąd jeszcze raz, no, jakoś tak może razem, może właśnie tworzący się nowy ruch ochrony szkoły. Wypracujmy może jakiś taki sposób artykułowania tych swoich, jak powiedzieć, żądań, no może jednak żądań, tak? Żądań, które uregulują sytuację w ten sposób, że naprawdę będziemy pewni, że nasze dzieci będą bezpieczne w szkołach, że nie będą poddawane jakiejś indoktrynacji, która jest absolutnie sprzeczna z naszym rodziców, takim pomysłem na to, jak wychowywać dzieci. Bardzo naprawdę dziękuję za ten głos.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Służę Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Marcin z Mazowieckiego dzwoni.
Witamy, panie Marcinie. Bardzo proszę.
Witam serdecznie. Chciałem się spytać, jeżeli poziom nauczania w Polsce jest taki wysoki, to dlaczego jest tyle korepetycji? i czy słowo nauczyciel jest na wyrost, bo ja bym tak z własnego doświadczenia, bo też dzieci prowadzałem na korepetycje, powiedział, że to jest nauczyciel, dużo nauczycieli przeprowadza po prostu lekcje, czyli słowo nauczyciel to ma nauczyć, znaczy się, nie? A przeprowadzający lekcje to...
A nie nauczy.
Tak. Może przeprowadzić lekcję. No, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże panu.
No powiem tak, nie wiem skąd ten wniosek początkowy pana Marcina, że u nas jest wysoki poziom nauczania. No przykro mi bardzo.
Pani mówiła o szkołach tych specjalnych, tutaj może to się skojarzyło panu Marcinowi.
Aha, nie, ja mówię o szkołach specjalnych, tam naprawdę jest wyjątkowy, mamy te szkoły specjalne, natomiast poziom nauczania w naszych szkołach jest różny. Prawda jest taka, że bardzo obniżyliśmy loty w nauczaniu i musiało to być przy tej transformacji jeszcze. Przy reformie zwanej potocznie reformą ministra Handkego, bo założenie było takie, że nie te 7 czy tam 10% ludzi pójdzie na studia, tylko ma iść 80%. No to proszę pana, trzeba było to wszystko obniżyć i to się musiało jakoś dziać, więc to się zdecydowanie działo. Przy okazji funkcjonowania czy powołania do życia gimnazjów, no doszło do tego, że mieliśmy świetne gimnazje i takie, które no, po prostu były bardzo słabymi. Tu zamiast wyrównania szans, co było gdzieś tam mówione, że ma być, ma temu służyć powołanie gimnazjum, no jednak zupełnie było odwrotnie. Dzisiaj mamy 4-letnie licea i to dopiero i będziemy patrzeć na efekty pierwsze w przyszłym roku przy maturze, więc absolutnie nie mówię, że mamy wysoki poziom nauczania. Tu jeszcze można powiedzieć też, patrząc na przykład dzisiaj taki nam bliski, otóż mamy przecież uchodźców z Ukrainy i powiem, że boleśnie odczuwamy, jak porównujemy poziom nauczania na Ukrainie i w Polsce, to przedmioty zwłaszcza ścisłe, to zdecydowanie lepiej pod względem poziomu wyglądają na Ukrainie, a nie w Polsce. Więc ja myślę, że jesteśmy na początku drogi, żeby jakoś ten poziom podnieść, ale on taki wysoki absolutnie nie jest. I mowa o korepetycjach, o których pan mówi, że u nas korepetycje w wielu miejscach, w szkołach są po prostu czymś ogromnie popularnym i powszednim. No jest jednak oznaką tego, że szkoła nie uczy tak, jak powinna. Korepetycje w dużej mierze są patologią, to one zawsze będą i to nie o to chodzi. Są różnego rodzaju problemy, które faktycznie rozwiązuje się dzięki korepetycjom, ale tak naprawdę to jeżeli szkoła by dobrze funkcjonowała, jeżeli szkoła dobrze by funkcjonowała poprzez nauczanie odpowiednim dzieciom, to te korepetycje powinny być znikome, a tak nie jest. To nie jest też kwestia tylko nauczycieli, proszę pana, powiem tak, może w sposób bardzo brutalny są. Ja znam też takie sytuacje i to z takich liceów czołowych w Krakowie, gdzie uczniowie, którzy mają zaplanowane przez rodziców kariery, nie wiem, adwokatów, lekarzy, no bo to zwykle to jest najważniejsze, świetnie wiedzą, że oni się nic w szkole nie muszą uczyć, bo oni będą właśnie mieli korepetycje wysoko opłacane przez swoich rodziców. I to już jest pewnego rodzaju, że tak powiem, gwarancja, że wejdą na te studia, które sobie wyobrazili. To jest kwestia w dużej mierze też tych korepetycji, kwestia mentalnościowa. No, a z drugiej strony jest też czasem też możliwością po prostu dorobienia sobie przez nauczycieli, którzy ci najbardziej oblegani jako wspaniali korepetytorzy zarabiają w ten sposób może lepsze pieniądze niż pracujący na etacie czy na pół w szkole. To, także ten problem jest ogromnie złożony i trzeba byłoby mu się może tak z wielu stron przypatrzeć, ale zdecydowanie zdecydowanie trzeba byłoby dążyć do tego, żeby uczeń uczył się w szkole, a nie na korepetycjach, bo w takim razie pytanie jest oczywiście zasadne, po co nam ta szkoła, skoro można uczyć się na korepetycjach.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, witam serdecznie, Dorota z Norwegii. Ja się właśnie włączyłam z tą rozmowę, słuchanie rozmowy. Bardzo serdecznie witam panią profesor. Ale chciałabym przekazać taką informację odnośnie właśnie nauczania w Polsce. Ja wyemigrowałam z Polski, co prawda, już jakiś czas temu, nie wiem o temu, ale jest taka sytuacja, że syn mój poszedł do szkoły w Norwegii. I oczywiście nauczyciele zdziwieni bardzo, że on ma taki bardzo wysoki poziom. On był w drugiej klasie gimnazjum. On matematyka, on nie był orłem w Polsce i nie wiem, jakimś wyjątkowym dzieckiem. On był przeciętnym, czwórkowym, ale znając realia tu w Norwegii Szkoły Podstawowej, po prostu znalazł się w takiej sytuacji. I wtedy nauczyciel otworzył nam oczy i mówi, oczywiście norweskiej, mówi, przecież on jest geniuszem, on może lekcje prowadzić, on się świetnie nadaje i sobie świetnie radzi z matematyką czy tam z opowiadaniem. No fakt, że ten język był barierą, ale to były początki, on naprawdę sobie świetnie radzi, już teraz pracuje. Ale jest taka sytuacja, że ja nie mówię, że był niski poziom w szkołach, to chyba tak do końca nie jest. Ale druga rzecz jest taka, że tu na emigracji również są polskie szkoły. I ja właśnie z takim zapytaniem, bo jesteśmy tutaj, chcemy posyłać teraz nasze dzieci, teraz z Loki nawet, do szkoły polskiej. Polska szkoła katolicka zaznaczam, przepraszam bardzo, ale tak właśnie muszę to zaznaczyć. I okazuje się, że nauczycielem jest niejaki tam pan, który no właśnie jest innego orientacji i tak dalej. No to trochę mnie dziwi. Nie wiem, do kogo to zgłosić, gdzie to zgłosić. Do dyrekcji się mówi, dyrekcja mówi, my mamy swój status i wy nie możecie ingerować jako rodzice. No ministerstwo, no my jesteśmy w obcym kraju, ale szkoła katolicka polska. To jest dziwne. No i podręcznik, który wyszedł do geografii, który ten pan sobie tam stworzył, no też nie stworzone rzeczy. No mnie to trochę przeraża. Ja wiem, że my jesteśmy trochę odobcowani z Polski, no bo jakby nie było, ale to jest bardzo ważny temat, bardzo ważny, za który serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radio Maryja. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Doroto, z Panem Bogiem.
No tak, nie bardzo umiem odpowiedzieć. Rozumiem, że to wszystko dalej się dzieje w Norwegii, tak? Że pani z jednej strony powiedziała, że poziom ten, który reprezentował jej syn, był wyjątkowo wysoki, jak na warunki norweskie, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo my mamy swoje tutaj określenie tego poziomu, jak o jakich mówimy. Już od dawna jest tak, że w krajach, które są szczególnie jak powiedzieć, nasycone przybyszami ekonomicznymi, no poziom bardzo, bardzo upadł. Są oczywiście w obronie tworzone przez osoby prywatne czy też stowarzyszenia szkoły, gdzie kształci się na bardzo wysokim poziomie i szkoły, które są bardziej powszechne, gdzie poziom no ze względu na to, co mówię, chociażby, nie tylko, no bardzo, bardzo uległ pogorszeniu, w tym również poprzez tą sytuację, o której mówiliśmy wcześniej, przez edukację włączającą. Ale oczywiście być może, że to tak jest, że akurat tam, gdzie trafił pani syn, to był bardzo dobry poziom, a pani syn był jeszcze lepszy i to bardzo serdecznie gratuluję. To naprawdę wspaniała informacja, kiedy można patrzeć, jak dobrze, lepiej wypada nasze dziecko na jakimś tle. Natomiast to, co pani powiedziała później o tej osobie, która tam prowadzi, no ja kompletnie nie mam tutaj żadnego pomysłu. No tak wygląda cała Europa dzisiaj, cały Zachód i ta Północ, że dla nich tu nie ma żadnego problemu z tym, że ktoś się obnosi inną orientacją seksualną. Jak wiemy, w Niemczech już raz w roku można zmieniać płeć. płeć, no co to za problem? No, to problem póki co jest dla nas tutaj w Polsce, bo patrzymy zgodnie z naszymi zasadami cywilizacyjnymi, gdzie indziej ta cywilizacja już się rozsypała, także no, przykro mi.
Pytanie brzmiało chyba, czy nie tak, ale chyba o to chodziło. Tak? Komu podlegają polskie szkoły katolickie za granicą?
Ale polskie szkoły katolickie, to ja tak nie wiem. Ja wiem, jak polskie szkoły, tak? Bo to się przy ambasadach tworzy. To są szkoły, które no, mają tutaj specyfikę, że tak powiem, niejednolitego podlegania. Natomiast katolickie, no rozumiem, że kto jest założycielem tej szkoły? To, bo to zawsze jest na tej zasadzie. Kto jest organem prowadzącym tej szkoły? Jeżeli zakon, no to zakon. Jeżeli jakaś inna... No być może, tak. No, pytanie jest, zawsze od tego się zaczyna. Kto jest organem założycielskim, kto jest organem prowadzącym i wtedy do tego trzeba odnieść się, bo to oni są odpowiedzialni za tą szkołę. Do tego trzeba się zwrócić.
Tak sobie myślę, wtedy można, nawet jeśli się nie uda zmienić osoby prowadzącej, to postarać się o odebranie tego określenia katolicka szkoła. Katolicka.
No tak, też, no, ale to też mamy tutaj problem. No przepraszam, że się uśmiecham, ale my wiemy, że są zupełnie różne szkoły katolickie i wiemy też dobrze o uniwersytetach, gdzie po raz pierwszy, ja nie chcę tu być bardzo złośliwa ojcze, ale myślę, że ojciec świetnie wie, że jaki to katolicki uniwersytet, jeden z pierwszych przyjął tak zwane studia gender, tak?
No,
więc,
to są
więc
problemy,
kwestia tak. taka, że dzisiaj powiem swoje własne zdanie, że uważam, że w dużej mierze dzisiaj odnową Kościoła zajmują się świeccy i nieliczna część osób duchownych, co nie jest budujące, ale co mam nadzieję, że się zmieni.
Czyli jakiś organ prowadzący i to jest...
Tak, organ założycielski lub organ prowadzący, tak. Mhm.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku
damy. Ja pani powiem. Moja córka kończyła liceum w Szymanowie. Mieszka w Otwocku. Jeden syn nie został dopuszczony do matury. Na drugi rok zdawał maturę. Ja jestem babcią. Na drugi rok zdawał maturę i zdawał 85%. Drugi syn 3 miesiące przed maturą został z tej szkoły usunięty. Poszedł do szkoły prywatnej. I tam zdał maturę. Zdał. Trzeci syn, proszę panią, odszedł z tej szkoły, poszedł do szkoły prywatnej, a tej nauczycielki nie była, ona od biologii w Otwocku. I mówi tak, a dzieci mówią, nie ma Adasia w szkole. Dobrze, że nie ma, bo dzisiaj postawiłabym mu 3 bały. Tak? Przy dzieciach wszystkich powiedziała, bo dzisiaj postawiłabym mu 3 bały.
Jakie jest pani pytanie do pani kurator? Jaki jest, jakby pani tak sformułowała, problem? W czym jest problem?
Nie wiem. Właśnie nie wiem, w czym jest problem.
Bo trudno nam mówić o konkretnej jednej szkole w Płocku.
Ten najstarszy syn jest na 4. roku na prawie. Drugi syn jest na matematyce i informatyce na 3. roku. A ten najmłodszy w tym roku w prywatnej szkole robi maturę.
Czyli sobie świetnie radzą, krótko mówiąc.
Córka kończyła liceum w Szymanowie, w szkole prywatnej. Ja nie wiem, kim tam była... Było to, no nie mam pojęcia. Tego starszego nie dopuścili do matury, myśmy oszaleli wszyscy.
A możemy pani imię poznać?
Proszę?
Możemy pani imię? Jak ma pani na imię?
Irena.
Pani Ireno, ja się obawiam, że pani kurator, zaraz damy głos pani kurator, która jest z Krakowa, też nie bardzo będzie wiedziała, co się dzieje w Płocku w szkole.
W Otwocku.
W Otwocku, no właśnie, w Otwocku również może nie wiedzieć.
No, nie wiem. I ja nie wiem.
Ale ważne, że dzieci wyszły na ludzi, uczą się pięknie i Bogu chwała.
Pięknie się uczą. Zdolne.
Gratulacje, pani Ireno.
Proszę?
Gratulacje.
A no właśnie. A ten starszy niedopuszczony był do matury. Nie wiem dlaczego. Bo przecież myśmy wszyscy poszaleli.
Pani Chłopak Ireno.
Jak dąb, 1,80 m i chodził do szkoły niedopuszczony do matury.
A rok później zdał.
A rok później dał 85%.
No. I to jaki wynik? Proszę bardzo. Pani Ireno, dziękujemy za ten głos, takie podzielenie się swoją tutaj taką też troską, ale gratulujemy, że wszystko dzieci idą dalej i się uczą pięknie.
Bardzo dobrze.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Zapłać.
No tak to jest czasem, że najwyraźniej pewien system pewnym ludziom nie odpowiada. Mamy przecież osoby, które są zupełnie różne. Być może, że nauczyciele w tej szkole prywatnej lepiej trafili do pani synów. No i ja też się dołączam do tego, co ojciec mówi. No ogromnie gratuluję pani. To wspaniale mieć takich synów, którzy mają takie osiągnięcia. Ale czasem to tak jest, że te potknięcia po drodze to jeszcze nas bardziej umacniają i powodują, że jakoś potrafimy się może wziąć też bardziej w garść, może potrafimy lepiej zafunkcjonować, bo może nas coś zmobilizuje. Efekt jest tutaj właściwy. Tak, wspominamy to, że różne rzeczy po drodze przykre się zdarzały, ale końcowy efekt jest wspaniały. No, pani ma synów, z których może i pewno córkę, z których można być dumnym, więc naprawdę bardzo serdecznie pani gratulujemy.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, Grażyna Lubszczyk. Witam, z tej strony Nauczyciele dla Wolności, stowarzyszenie. Pozdrawiam serdecznie. Ja z takim pytaniem, ponieważ tutaj rozmawialiśmy o tej edukacji seksualnej i nie ukrywam, że tutaj my nauczyciele ze stowarzyszenia jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, jaka ma miejsce w zasadzie już od wielu lat, a teraz jakby przybiera na sile i zauważyliśmy, że w podręcznikach szkolnych dla uczniów znajdują się linki takie pomocowe, to jest taki link do strony takiej pomocowej dla dzieci, a jednocześnie jest to numer taki telefonu zaufany 116-111. I ten link znajduje się w podręczniku na przykład do przyrody, do klasy czwartej i uczniowie wchodząc sobie na taką stronę mają taki szybki dostęp do takich bardzo niewłaściwych treści. I jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, bo kiedy zainteresujemy się tymi treściami, tą stroną pomocową, bo tam są takie grupy wsparcia, już nie mówię o pontonie, o pozostałych takich grupach, które pomagają tutaj młodzieży i dzieciom, ale są takie strony jak Sexed, jak takie strony, gdzie mówi się dużo o pornografii, zachęca do powiedzmy masturbacji i do jeszcze tutaj pokazuje się tą edukację seksualną zupełnie nie od takiej strony, jaką chcielibyśmy, żeby nasze dzieci się uczyły. Czy tutaj jest taka informacja, czy jestem ciekawa, czy tutaj są podejmowane jakieś działania?
Jakie to jest podręcznik? Do jakiego to jest przedmiotu, pani Grażyno?
To jest przyroda. Myśmy nauczyciele znaleźli te linki w różnych podręcznikach, a ja osobiście przeglądałam i znalazłam w przyrodzie do klasy czwartej. Jest taki link na takiej stronie dotyczącej asertywności. I tam jest po prostu, tak jak się umieszcza takie linki, zajrzyj, dowiedz się czegoś więcej. Więc jest taki link, dzieci i później się na tą stronę wchodzi. No tam jest po prostu, my ci pomożemy, czujesz się zagubiony, jakiś tam lęk, jaki masz jakieś kłopoty, to my ci pomożemy. No i wtedy mamy tutaj zakres pomocy.
A jakiego wydawnictwa, pani Grażyno?
Nowa Era.
A no właśnie. Dobrze. Ale jak państwo takie rzeczy dostajecie, przepraszam, że tak od razu wchodzę, ale jak państwo takie rzeczy widzicie, to proszę dawać znać. Można i do mnie przysyłać takie informacje. To trzeba zgłaszać do ministerstwa i robić z tym porządek po prostu.
Tak, jesteśmy się na tym etapie, że zaczęliśmy.
Świetnie.
Właśnie byłyśmy z koleżanką na spotkaniu z panem ministrem Czarnkiem, ponieważ odwiedził właśnie, znaczy była taka, takie spotkanie z brzegu i tam zadałyśmy mu to pytanie, czy ma tą świadomość i on właśnie powiedział, że jest otwarty na tutaj współpracę, że możemy taką petycję przygotować, jestem zdziwiona, że o tym nikt nie wie, a jak my opowiadamy, że coś takiego ma miejsce, to ludzie są zdziwieni i raczej nie wierzą, że w ogóle coś takiego ma miejsce, do takiej sytuacji w ogóle dochodzi, tak? Że tutaj bez kontroli pojawiają się takie informacje, że wchodzą tutaj seks edukatorzy z jakąś misją i służą taką tego typu pomocą.
Tak. Ale to jest skandaliczne. Takie treści są skandaliczne. Ja pani powiem od razu, że dla mnie to jest coś, z czego powinny być wyciągane konsekwencje, ponieważ podręczniki są przecież tam recenzowane przez ekspertów i ja osobiście uważam, że jeżeli ekspert to przepuścił, czy też pozwolił na to, to powinien przestać być ekspertem. Znaczy ja wiem, że to w ogóle jest bardzo trudna sprawa, bo już kiedyś się dowiadywałam, że nie można, że jakoś tak prawo nasze polskie nie przewiduje, że kogoś się pozbawia bycia tego tytułu ekspertem, ale można go nie zatrudniać do żadnego następnego podręcznika i równocześnie dać mu jednak taką wyraźne informację, że o tym wiem, co zrobił, tak? Ja nie wiem, to w skrajnym przypadku to jest kwestia zgłoszenia do prokuratury, bo to jest działanie na szkodę dziecka, tak? I dla mnie tylko ja powiem szczerze, że o tylu różnych rzeczach słyszałam, o tym nie słyszałam, więc bardzo się cieszę, że państwo takie rzeczy wychwytujecie i to trzeba natychmiast zgłaszać i spowodować, żeby nie było takich sytuacji, bo to jest coś, co faktycznie, proszę zobaczyć, ile jest niebezpieczeństw czyha na dzieci i okazuje się, że w podręcznikach do przedmiotu również. To już jestem naprawdę zaszokowana tą wiadomością.
No tak, warto tutaj uświadamiać słuchaczy, żeby też może faktycznie śledzili te różne linki pojawiające się w podręcznikach, byli czujni i na pierwszy rzut oka czasem tego i tak nie widać. Dopiero jak się zaczyna człowiek interesować, czytać, zaglądać na te linki i przechodzić do kolejnych jakichś informacji i do kolejnych linków, to naprawdę są te treści naprawdę przerażające.
Ale tak, to pani Grażyno, to powinniśmy zaapelować przede wszystkim do nauczycieli, tak? Rodzice niekoniecznie muszą mieć wgląd do tych podręczników, czy im poświęcać, ale nauczyciel pracuje z tym podręcznikiem z dziećmi, więc niech powiedzmy wszystkim nauczycielom, żeby po prostu bardzo porządnie interesowali się treściami, które są w podręczniku i żeby porządnie to wszystko sprawdzali, bo najwyraźniej tutaj też czujność jest wskazana.
No myślę, że tutaj rzeczywiście jakieś zaniedbania chyba są, więc my tutaj będziemy na pewno interweniować tutaj u pana ministra Czarnka, więc
cieszę się.
Chciałam tylko też powiedzieć, że coś takiego ma miejsce i tutaj tego nie zostawimy, ale też byłam ciekawa tutaj, jak tutaj to pani do tego podejdzie.
Już wiem.
To pozdrawiam bardzo.
Dziękuję serdecznie. Panią również bardzo.
Nadzieje i obawy przed nowym rokiem szkolnym to jest temat naszych rozmów. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, chciałbym się połączyć, jeżeli jest taka możliwość.
Jest taka możliwość, a pana imię?
Kacper Moroz.
Panie Kacprze, już witamy na antenie, bardzo proszę.
Dzień dobry, mam pytanie tutaj odnośnie tych korepetycji, które tutaj miały miejsce, jeśli chodzi o pytania wcześniej. Kwestia korepetycji, że rodzice posyłają dzieci na korepetycje. Czy to nie jest może kwestia trochę przeładowania materiału albo zbyt małego rozłożenia godzin lekcyjnych w planie tygodniowym, bo to czasami jest tak, że jest za mało czasu na przerobienie danego materiału, a dziecko po prostu musi to znać. Jaka jest opinia tutaj pani kurator na ten temat?
Panie Kacprze, chyba drugi raz już pan jest dzisiaj, to powiem tak, to jest też bardzo skomplikowana sytuacja. Otóż z mojej wiedzy wygląda tak, że podstawa programowa, która w tej chwili jest wprowadzana, wcale nie zawiera przeładowanych treści. co jest problemem, to jest to, że nadal ileś podręczników nie jest dostosowana do nowej podstawy programowej. No, brutalna prawda jest taka, że nauczyciele przede wszystkim patrzą na podręcznik i według podręcznika realizują lekcje z uczniami, nie według podstawy programowej. I nie możemy jakoś tej rzeczywistości zmienić, ale właściwe byłoby faktycznie spowodowanie wreszcie, żeby podręczniki były dostosowane do podstawy programowej i wtedy myślę, że ten problem przeładowanej treści przekazywanych uczniom by zniknął, bo tak jak ja pamiętam, ja mówię o historii, patrząc na historię, to podręczniki zdecydowanie nie oddają podstawy programowej. Wszędzie we wszystkich naszych tutaj tych metodycznych sprawach jest wyraźnie powiedziane, że nauczyciel realizuje podstawę programową. A w rzeczywistości nauczyciel realizuje podręcznik, który nadal jest niedostosowany w większości do podstawy programowej. No, tak mogę powiedzieć. Stąd jest ten problem. To jest cały czas sprawa niestety niezałatwiona.
Odbieramy kolejny telefon. Chyba już dzisiaj ostatni telefon będzie, patrząc na zegarek. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Tak, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Nazywam się Anna Kubica, ja również jestem nauczycielem ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności i takie mam pytanie w związku z nowym rokiem szkolnym, ponieważ weszła ustawa artykuł 125a wprowadzający możliwości przechodzenia na nauczanie zdalne, to moje pytanie brzmi, czy realnie takie zagrożenie jest obecne w tym kolejnym roku szkolnym? Musimy się obawiać tego, przejść na nauczanie zdalne i czy będzie jakaś możliwość, aby kontynuować nauczanie stacjonarne, czyli powiedzmy w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nie będzie konieczne owo zdalne.
Pani, już troszkę było o tym mowa dzisiaj u nas na antenie, tak. Ale chyba pani może nie słyszała wcześniej. Czy to jest pani pytanie, rozumie, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Przekazujemy głos pani kurator. Dziękuję
pani bardzo. Pani Anno, ja po raz kolejny chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby było nauczanie zdalne. Wszyscy znamy ten zapis, o którym pani mówiła. Myślę, że on jakoś tam będzie jeszcze uszczegółowiony. Wydaje mi się, że trochę na wyrost albo może na czyjeś żądanie było to sformułowane. Jeszcze raz mówię i powtarzam nawet za tym, co tu wielokrotnie nauczyciele z pani stowarzyszenia już powtarzali, że na spotkaniu z panem ministrem Brzegu usłyszeli od pana ministra, że nie będzie nauczania zdalnego i tego się trzymajmy i trwajmy w takiej nadziei. No jakoś może w tym momencie, miejmy nadzieję, że ten przepis nie będzie nigdy wchodził w życie w sensie realizacji.
Pani kurator, próbując podsumować naszą rozmowę dzisiejszą, bo już czas na takie właśnie podsumowanie, jakąś próbę. W nowy rok szkolny przed nami, czego jest więcej, obaw czy nadziei jednak?
No ojcze, ja przede wszystkim cieszę się, że jest nowy rok szkolny, że pójdziemy do szkół, że nauczyciele spotkają się z uczniami, że zacznie się ten normalny kontakt. Nadzieja jest również po tych państwa wypowiedziach. Widzę, że po pierwsze uważam, że będzie normalny tok nauczania i że nie będzie niczym tutaj zakłócony. I po drugie widzę też sytuację wyjątkową, to znaczy takiej wielkiej mobilizacji rodziców, świadomych rodziców tego swojej wyjątkowej roli w życiu swojego dziecka, więc w układaniu też współpracy ze szkołą, nie tylko rodziców, ale również dużej grupy nauczycieli. Wygląda na to, że tak wielkiego zainteresowania zainteresowania tym, jak ma funkcjonować szkoła, do tej pory jeszcze nie było, więc ja naprawdę podchodzę z nadzieją do tej nowej sytuacji. Przed nami jest ogromnie dużo wyzwań, bo musimy tak pracować z dziećmi, żeby zapomniały o tym, co było złego, o tej izolacji, żeby ich dobrze mobilizować do pracy. Mamy wspaniałą Polskę, wspaniały kraj. Trzeba przygotowywać dzieci do tego, żeby odpowiedzialnie po nas te obowiązki ojczyźniane naprawdę przejęły. I powiem tak, że poza wszystkim, jak popatrzymy na te nasze szkoły w całej Polsce, z całą pewnością, a ja mogę mówić za Małopolskę, to serce rośnie, jak piękne są te nasze szkoły w tej chwili, jak ogromnie dużo pieniędzy zostało na te szkoły przeznaczonych, jak są wspaniale wyposażone, jak masowo są przeprowadzane termomodernizacje, jak to, że w każdej szkole znajduje się ogromna liczba sprzętu, czasem wręcz powiedziałabym, że za dużo, bo jak wchodzę do malutkiej salki, gdzie jest dostosowane do pracy w jakiejś niewielkiej grupy i też jest tablica multimedialna, to zastanawiam się, czy naprawdę jest to potrzebne, ale one wszędzie są. W tej chwili ogromna większość szkół jest podłączona do szybkiego internetu. Mamy wspaniałą infrastrukturę sportową, czyli mamy warunki do tego, żeby te dzieci dobrze kształcić, wspaniale rozwijać i naprawdę z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość pod jednym warunkiem, że my dorośli naprawdę sprawdzimy się w tej swojej opiece i trosce nad dziećmi. I tutaj cały czas, patrząc na to, co jest na zachodzie, co do nas spływa, czy chcemy, czy nie chcemy, bo mamy takie połączenie chociażby internetowe, ale również różnymi innymi kanałami, że my musimy naprawdę bardzo pilnie baczyć na to, żeby naszym dzieciom nie szkodzić, żeby nikt nam naszym dzieciom nie szkodził, żeby te nasze dzieci były bezpieczne, więc chrońmy je, kochajmy je bardzo mocno i budujmy wspólnoty w tych naszych szkołach, razem dbając o ucznia, wspólnoty rodziców, wspólnoty nauczycieli, a jak się da, to wspólnoty również takie powiązane z władzami szkolnymi, czyli i z władzą samorządową, i z kuratoriami, i z ministerstwem. A przede wszystkim namawiam wszystkich Państwa do takiej życzliwości wobec siebie. Za dużo dookoła nas tego zła, tej nienawiści, tego hejtu. Bądźmy dla siebie życzliwi, uśmiechajmy się do siebie, mówmy do siebie dobre rzeczy, nie karmy się nienawiścią, bo życie jest na to za krótkie. A do tego mam taką jedną jeszcze uwagę. W każdej szkole są katecheci, w każdej szkole są księża, czasem zakonnice. To są takie osoby, które nigdy nie zawiodły Państwa. Przypomnijcie sobie Państwo w 2019 rok, kiedy spora część nauczycieli zostawiła dzieci, a oni wtedy byli przy Waszych dzieciach i byli przy tych dzieciach, które miały zdawać egzaminy, bo to oni stworzyli te komisje egzaminacyjne, do tego jeszcze nauczyciele emerytowani. Mamy osoby, na których możemy polegać i którym możemy powierzać nasze dzieci. Patrzcie nie tylko na tą sprawę materialną, ale na sprawę duchową. Jeżeli my nasze dzieci wyposażymy w taką wrażliwość też duchową, religijną, to naprawdę możemy patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją. Życzę Państwu, żeby te szkoły, z którymi Państwo będziecie się spotykali, żeby nie przynosiły Państwu rozczarowań, ale żeby naprawdę budziły radość i dumę z tego, jak wychowują i kształcą Wasze dzieci. Z Panem Bogiem.
A my życzymy Pani Kurator, żeby ten nowy rok szkolny był dobry i żeby te obawy się okazały się płonne, a nadzieje, żeby się spełniały. No i sił dużo życzymy. Mieliśmy taką próbkę tego, z czym Pani się zmaga na co dzień, tutaj w tej naszej dyskusji dzisiaj wieczorem. Ile to spraw na głowie? Oby nie bolała.
Bóg zapłać.
Zuzafu, dziękujemy za przybycie, za czas nam tutaj dzisiaj poświęcony. Pani kurator Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, była naszym gościem.